Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Łukasz Migas i będę miał przyjemność przeprowadzić z Państwem krótką prezentację, znaczy krótka, no długa będzie, ale krótka niestety, jeżeli chodzi o zajętość tematyczną, właśnie ze względu na ograniczenie czasowe, o nazwie architektura silnika.
O, widzę już na Steamie, że się moja prezentacja pojawiła. Świetnie, rewelacja. Widzę siebie, choć siebie nie słyszę i bardzo dobrze, bo mi się niedobrze, bo gdybym siebie słyszał. Więc właśnie, nazywam się Łukasz Migas, jestem Senior Software Engineer w Rare. Rare jest studiem Microsoftu, więc jakby nie patrzeć, pracuję dla Microsoftu. Na początku plan prezentacji, prawda, żebyśmy wiedzieli, na jakim etapie jesteśmy i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Więc na początku powiem kilka słów o tym, co robiłem, właściwie kim jestem w Game Devie, no bo pracuję w Game Devie. Ci, co mieli okazję być na rozpoczęciu całej szkoły twórców gier w Warszawie albo oglądali stream, no to mieli okazję mnie już poznać. Jeżeli ktoś nie miał okazji, no to przynajmniej usłyszy ode mnie jeszcze raz. Potem przejdziemy do teorii. Tak naprawdę to będzie najgrubszy rozdział naszej dzisiejszej prezentacji, ponieważ właśnie ze względu na to, że prezentacja jest cała ograniczona, że mamy mało czasu, postanowiłem głównie omówić najważniejsze zagadnienia, jakby hasła oraz wytłumaczenie zagadnień, głównie po to, żeby dać wam tematy do szukania, prawda, bo cała nauka to głównie też polega na tym, że wy szukacie, prawda, to co wy szukacie, to co wy znajdziecie, do czego sami dojdziecie, zostanie wam w głowie dużo dłużej niż to, co po prostu przeczytacie albo usłyszycie, jak ktoś tam sobie opowiada. W praktyce przejdziemy do tematów takich bardziej jakby podpowiedzi, co jest istotne, na co należy zwrócić uwagę, od czego jakby należy zacząć, prawda, programowanie silnika. Oczywiście ja będę cały czas zakładał, że programujecie silnik pod konkretne użycie, prawda, czyli nie robicie tego od tak, bo jest fajnie, tylko robicie to jakiegoś bardzo konkretnego zastosowania, czyli do gry, którą równolegle z silnikiem będziecie robić. Prawda, słowo na zakończenie, czyli jakby podsumowanie prezentacji. Literatura, to będzie tak naprawdę kolejnych kilka haseł, które to będzie kilka książek, kilka linków, które warto byłoby przeczytać. Niestety one nie będą obejmować wszystkich zagadnień z bardzo trywialnej przyczyny. Po prostu ciężko jest znaleźć dobrą literaturę, którą ja mógłbym polecić odnośnie wszystkich zagadnień, o których będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. No i na samym końcu pytania. Ważne jest, żebyście te pytania zbierali przez całą prezentację, prawda, żeby nic nie umknęło. Olena będzie mi te pytania zadawać na samym końcu naszej prezentacji, ale ważne jest, żebyście te pytania zadawali, żebyście ich nie wymyślali na samym końcu, tylko, prawda, jeżeli okaże się, że pytania schodzą wcześniej, to może ja wykorzystam, właśnie, przerwa. Zrobimy sobie tak, że będziemy mieli, mam nadzieję, dwie przerwy uda się zrobić, bo mamy lekkie opóźnienie. Uda nam się zrobić dwie przerwy. Ja sobie popatrzę, gdzie tu tak czasowo mamy tą przerwę. Przerwa jest 12.30 waszego czasu, okay, czyli 11.30 mojego czasu. Bardzo dobrze. Więc w czasie ostatniej przerwy też, żeby pytania się pojawiły. Mam nadzieję, że będą soczyste i będziecie mogli się ode mnie jeszcze czegoś dowiedzieć, co was głównie interesuje. No więc dobra. Więc zaczynamy. Kim jest prowadzący, czyli ja? Jestem programistą w Game Devie od 2003 roku. Na początku robiłem małe gierki, można powiedzieć indyki, ale one nie do końca były indie, bo były wydawane przez konkretnych wydawców i założenia były dla nich robione. Tak naprawdę tytuły najważniejsze, no to Painkiller Xbox. Niewiele pracy, ale się zaapałem. Gears of War i Gears of War 3 to są chyba głośne tytuły. Przynajmniej były parę lat temu, jako pracownik People Can Fly. Potem pracując w People Can Fly, albo jak to woli Epic Games Poland, bo później firma zmieniła, po czym wróciła do starej nazwy. Byłem szefem programistów przy Bullet Storm i Gears of War Judgment. Następnie zmieniłem jakby trochę profil, zająłem się portowaniem, sportowałem m.in. Dirt Showdown na macOS i Bioshock Infinite na Linuxa. A obecnie, czyli od roku z kawałkiem, siedzę sobie w Rare, w Wielkiej Brytanii, w Microsoft i jestem Senior Software Engineer, zajmuję się renderingiem. Czyli jeżeli ktoś będzie miał pytania stricte z renderingu, no to zdecydowanie trafiliście na drugą osobę. Skromność. Więc tyle tytułem wstępu. Jedziemy. Teoria. Co to jest silnik, prawda? Wszyscy sobie myślą, że silnik to jest takie magiczne pudełko, prawda? Magic Box, które jest sterowane mniej więcej w taki sposób, prawda? Czyli mamy okienko, w którym wybiera się mniej więcej, jaką grę chcemy zrobić, po czym jaki poziom grafiki, jaką długość rozgrywki, do tego sobie korzystamy ze sliderów, prawda? Ile DLC, zakupy w grze, czy multiplayer, ile za pudełką, naciskamy Enter i generuje się gra, prawda? No, jakby tak było, to byłoby świetnie. To byśmy wszyscy siedzieli sobie na Bahamach, prawda, albo na innych Teneryfach, pili drinki z palemką i zasadniczo tylko liczyli, ile kasy nam na konto wpływa. No niestety tak nie do końca jest. No właśnie, nie do końca tak jest. Znaczy tak naprawdę, że no, to jest dużo bardziej skomplikowane. Więc popatrzmy, jak to jest z tym silnikiem naprawdę. Silnik to jest takie zwierzę, które musimy nakarmić, czyli wrzucamy asety. Powiedzmy, wrzucamy postacie, obiekty, wrzucamy jakiś level. Do tego wrzucamy muzyczkę albo dźwięki, prawda, w zależności od tego, co potrzebujemy. Ustawiamy to wszystko w edytorze, żeby było ładne. Do tego dodajemy trochę kodu, albo nawet całkiem dużo kodu, żeby, prawda, ta gra jednak wyglądała, żeby miała sens. No i, prawda, w wyniku czego mamy grę. No to już jest dużo bardziej konkretne podejście w tym momencie, bo to mniej więcej tak właśnie wygląda. No i my się teraz zajmiemy, będziemy się głównie zajmować właśnie tym niebieskim boksem, prawda, o nazwie silnik. Tak, mamy zrobione, no to szypiet. Szypiet na. No dobra, no więc zajmiemy się silnikiem, prawda? Silnik. Duży silnik. I ten silnik zaczniemy sobie dzielić na elementy składowe. Warstwa rozgrywki. Następnie edytor. Warstwa sieciowa i audio-wideo. To jest oczywiście pewien podział umowny, ale pozwoli nam właśnie w taki sposób przejść przez prezentację. Więc tak, edytor podzielimy sobie na edytor właściwy, odczyt danych, przygotowanie i zapis danych. To wszystko jest nietrywialne i dlatego postanowiłem właśnie to w taki sposób podzielić. Oczywiście ten podział jest w jakiś sposób umowny. Spotkacie innego inżyniera, który wam powie, że on widzi ten podział w zupełnie inny sposób. To jest dość umowne. Tak jak powiedziałem, głównie pozwoli nam właśnie przy pomocy tych haseł przejść przez prezentację. Dalej, warstwa rozgrywki podzielimy sobie właśnie na warstwę rozgrywki właściwą, system animacji, sztuczną inteligencję i fizykę. Warstwę sieciową zostawimy tak, jak jest, a audio-wideo podzielimy na rendering, czyli wyświetlanie audio, czyli odgrywanie wszystkiego, co słyszymy, i obsługa platformy, prawda, czyli obsługa tego konkretnie sprzętu, na którym nasza gra będzie prezentowana. No dobra. Teraz tymi dwoma zagadnieniami, czyli edytorem i warstwą sieciową się zajmować nie będziemy właśnie ze względu na ograniczenie prezentacji. Natomiast o wszystkich pozostałych postaram się opowiedzieć parę słów. Dobrze, więc teraz tak, jak już wspomniałem, mamy odczyt danych, warstwę rozgrywki, sztuczną inteligencję, fizykę, system animacji, obsługę platform, audio i rendering. Rendering zostawiłem sobie na sam koniec, jako że to mój ulubiony temat. Odczyt danych. Tak, na samym początku musimy sobie zadać pytanie, z jakich programów będziemy importowali dane. Jest to bardzo istotne, bo będziemy musieli zadbać o wsparcie, odczyt formatów, które te programy zapisują. Albo zrobić to przy pomocy pluginów, albo zrobić to przy pomocy odczytu formatów natywnych, prawda, programy, o których mówię, w przypadku programów, które będą nam dostarczać obiekty, jak elementy poziomu, czy pojazdy, czy postacie oraz animacje do nich, bronie, animacje do broni, no to prawda, powiedzmy, może być 3D Studio Max, może być Maya, Blender, który jest darmowy. Więc odczyt danych to jest przede wszystkim zastanowić się, w jaki sposób zaimportujemy dane. Czy będziemy korzystać z formatów już przez kogoś napisanych, dostępnych, i po prostu skorzystamy sobie z kodu, który jest dostępny, żebyśmy mogli to przeczytać, czy będziemy sami to pisać. Tekstury, prawda? Niby odczyt DDS albo BMP jest trywialny, ale powiedzmy, niektórzy woleliby na przykład trzymać w JPEG-ach, nie polecam, ze względu na kompresję, albo w PNG. Dlaczego nie? PNG ma kompresję bezstratną. Dalej, sceny. W jaki sposób będziemy zapisywać sceny, poziomy do naszej gry, prawda? Wyobraźmy sobie, że zajmujemy się grą typu właśnie grą akcji, powiedzmy jak Gears of War, albo robimy Star Warsy kolejne, prawda, to trzeba w jakiś sposób zbudować te poziomy, po czym je do naszego silnika wczytać, albo sami piszemy edytor właśnie do poziomów, albo je zaczytujemy z jakiegoś programu. Skąd będziemy brać dźwięki, w jakim formacie będziemy je wczytywać. Dobrze, dalej. Warstwa rozgrywki. Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki typ gry robimy, prawda? Bo niektóre elementy będą wspólne, ale tak naprawdę jeżeli robimy grę, gdzie właśnie będziemy robić strzelankę, no to prawda, będziemy się skupiać bardziej na broniach, na postaciach. Jeżeli będziemy robić wyścigi samochodowe, to będziemy się skupiać na rzeczach, które się mogą dziać w czasie wyścigu. Jeżeli to będą bardziej wyścigi typu arcade, gdzie będziemy mogli, prawda, bardziej bruzić przeciwnikom, no to to są takie elementy, które tak naprawdę powstają per gra. Oczywiście niektóre fragmenty można obudowywać i tworzyć z nich w jakiś sposób jakby biblioteki narzędzi, z tych potem się wykorzystuje w czasie pisania takiej warstwy rozgrywki. Dalej. Musimy też opracować sobie system, gdzie będziemy prowadzić gracza przez grę, prawda? No bo gracz musi jakoś, jeżeli to jest gra nie tak jak Angry Birds, gdzie, prawda, każdy level jest właściwie w jakiś sposób do siebie podobny, gdzie cel jest właściwie jeden i nie ma, że tak powiem, specjalnie dodatkowej motywacji, żeby tego gracza za rączkę prowadzić, tylko on sobie tam gra, no to musimy mieć system, żeby prowadzić gracza przez grę. Dlaczego gracz ma iść dalej? Czyli musi być jakaś historia, która gracza prowadzi. Obsługa wrogów, gdzie mają się spawnować, w jaki sposób, ilu ma ich być, czy mają być questy w przypadku, jeżeli ktoś kiedyś dojdzie do wniosku, że chce zrobić RPGa, prawda, powiedzmy na przykład jak Wiedźmin, gdzie questów jest całkiem masa, czy Fallout, gdzie właśnie każdy quest jest w jakiś sposób zaprogramowany oddzielnie, one nie są tworzone z automatu. One pewnie bazują na jakimś tam wzorcu, ale tak naprawdę to wszystko, co się dzieje, jest zaprogramowane w jakiś sposób. Ta część, prowadzenie gracza przez grę, bardzo często robi się w języku skryptowym. Ten język skryptowy to może być cokolwiek, to może być też zwykły język programowania, to wszystko bardziej zależy od twórcy, jak sobie pomyśli. Ja bardziej wspomnę o języku wizualnym na następnym slajdzie, ale zanim, no to prawda, poziom trudności też trzeba uzależnić od gry inwentory. Niektóre gry będą miały inwentory, niektóre niekoniecznie. HUD, czyli Head Up Display, gdzie wyświetlamy punkty życia, takie tam rzeczy. User Interface, menu, no prawda, to wszystko, to jest wszystko warstwa rozgrywki i to wszystko trzeba zaprogramować. Dalej, to jest przykład, jak warstwę rozgrywki programuje się przy pomocy języka skryptowego. To są blueprinty pochodzące z silnika Unreal. I tak naprawdę tutaj się programuje pewną logikę. Prawda? Czerwone to są tak zwane eventy, które powodują, że kod zaczyna się wykonywać dalej. Białe linie to jest właśnie w ten sposób, jakim wykonywanie kodu przepływa. Jak jest branch, to jest rozgałęzienie, prawda? True, false. Niebieskie to są, znaczy niebieskie, fioletowe, błękitnawe to są funkcje, które są wywoływane. Czerwone to jest, tak jak na przykład mamy seta tutaj, no to jest ustawianie pewnej wartości zmiennej. To właśnie widzicie, to jest język skryptowy, który powstał właśnie po to, żeby ułatwić pisanie warstwy rozgrywki. Co znaczy, że tak mają duże silniki, co nie znaczy, że wy oczywiście od razu musicie zaczynać programowanie od języka skryptowego. To jest coś, co znacząco przyspiesza pracę z prototypowanie czy pracę właśnie z Go, ale nie jest, powiedzmy, tego niezbędne, żeby ona powstała. Można to równie łatwo napisać, prawdopodobnie nawet czasem szybciej w języku, zwykłym języku programowania. Zaleta takiego języka skryptowego, właśnie wizualnego, jest taka, że osoby, które się nie znają na programowaniu, na przykład skrypterzy, którzy mają niesamowite pomysły, ale na przykład właśnie nie mają, nie posiedli tej sztuki programowania, mogą też programować questy, czy to, co się będzie działo w grze. Dalej. Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja. Czy to będą sieci neuronowe? A może systemy ekspertowe? A może test Turinga będziemy robić na naszej sztucznej inteligencji? No nie. Tak naprawdę sztuczna inteligencja w grach to jest bardziej sztuczna inteligencja właśnie w cytacie. To nie jest tak naprawdę sztuczna inteligencja, to jest bardziej preprogramowanie pewnych zachowań, które NPC potem wykonują, a gracz ma wrażenie, że to jest sztuczna inteligencja. Więc teraz przedstawię Wam na przykładzie takiego poziomu mniej więcej właśnie z Gears of War, w jaki sposób sztuczna inteligencja była mniej więcej zaprogramowana w Gears of War, przynajmniej pierwszy. Wyobraźmy sobie, że to jest level, znaczy może trochę więcej niż wyobraźmy sobie. To jest właśnie level, prawda? Rzut od góry, gdzie to, co jest zakreskowane, to są obiekty, za którymi się gracze mogą schować. Czy to są mury, czy to są ściany. Te takie kwadraciki, które są pododawane dookoła nich. Akurat chyba nie mam niestety możliwości wam wskazania myszką. No nie, nie mam możliwości, bo nie widzę swojej myszki u was na streamie. Na rogach tychże obiektów to są tak zwane covery, czyli miejsca, w które gracz albo przeciwnik może się schować. Ukryć się, prawda, i może ostrzeliwywać się za covery. No więc jak mamy taki level, prawda, no to teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy zaczynają na niego biegać gracze i przeciwnicy. Więc wygrają gracze i przeciwnicy. Czarne kropki to są gracze, kropki puste w środku to są przeciwnicy, prawda? No i oni sobie wbiegają. Na początku każdy biegnie do najbliższego covera. W momencie, kiedy cover jest zajęty, no to wybiega kolejny cover, który jest w pewnej odległości. I to jest jakby najbardziej podstawowa zasada, której cała sztuczna inteligencja, jak możemy nazwać, będzie się w tej grze zachowywać. Prawda? Czyli jedziemy sobie tą sztuczną inteligencją, gracze się poustawiali w swoich najbliższych coverach, AI, NPC biegną sobie do najbliższych coverów i teraz tak. Gracze postanowili się rozbiec, czyli jeden biegnie na górę poziomu, drugi biegnie na dół. Ponieważ przeciwnicy jeszcze tego nie widzą, no to oni biegną przed siebie, czyli do najbliższego covera, który znajduje się przed nimi, prawda? Żeby zająć dogodniejsze miejsce do ostrzeliwania gracza, czyli żeby znaleźć się koło niego bliżej. Co się dzieje na następnym slajdzie? Gracze zajęli swoje pozycje, ale oni się w tych pozycjach wcale nie zamierzają długo utrzymywać, bo oni zaczynają wykonywać kolejne ruchy. Teraz tak, ci przeciwnicy, którzy się ulokowali na górze, to ten, który jest najbardziej na górze, no to on gracza może już widzieć, więc on sobie siedzi cicho w coverze i ostrzeliwuje się albo przynajmniej zaraz się będzie ostrzeliwał. Ten, który jest zaraz pod nim, on nie widział gracza, czyli doszedł do wniosku, jego sztuczna inteligencja doszła do wniosku, że cover, który jest przed nim, będzie dużo fajniejszy, on będzie dużo bliżej gracza. Więc on doszedł do wniosku, że on w tym momencie zaczyna się przemieszczać do najbliższego covera. Gracze, znaczy przeciwnicy, którzy są na dole, no to ten, który zajął przy okręgu, tak, po lewej stronie znajduje się jeden, on sobie siedzi w coverze i już się ostrzeliwuje. Ten, który znajduje się na samym dole, no to jego sztuczna inteligencja doszła do wniosku, że skoro gracz zaczyna się przemieszczać do covera, który jest dużo bliżej niego, no to on się powinien wycofać. Czyli on się wycofuje teraz do covera, który jest najbliżej, ale jakby, znaczy najbliżej jego, ale w przeciwnym kierunku niż gracz. Czyli w przeciwnym kierunku niż cover, w którym się znajduje. Teraz co się wydarzy dalej, prawda? Bo możemy założyć, że jeżeli na górze gracz przemieści się do covera i przeciwnik przemieści do covera zaraz obok, no to tam się coś zaraz wydarzy. No więc tam co się wydarzyło, no w przypadku Gears of War doszło do bitwy bezpośredniej, prawda, czyli bitwy na karabiny łańcuchowe i przeciwnik NPC przegrał. No bo sztuczna inteligencja ich działa mniej więcej tak, że oni dobiegają do covera, jeżeli cover był zajęty, to szukają kolejnego covera. Natomiast jeżeli cover nie był zajęty, no i do tego covera dobiegają, no i tam zaczynają dopiero podejmować decyzje. Już w tym samym czasie on dobiegł do covera, kiedy gracz dobiegł do covera, no to doszło zdecydowanie do walki wręcz. Jeżeli gracz dobiegł pierwszy, a przeciwnik zbliżał się do covera, no to zanim on podjął decyzję, prawdopodobnie mógł nawet jej nie podjąć, musiał pierw sprawdzić, czy cover jest zajęty, jeżeli nie jest, to dopiero wtedy podjąć decyzję, no to prawdopodobnie został już załatwiony przez gracza. Natomiast ten przeciwnik, który był na samej górze, no to on sobie cały czas tam siedzi i się ostrzeliwuje, no bo w tym momencie jest jeden versus jeden, więc on się nie będzie przemieszczał. Natomiast tych dwóch, którzy sobie siedzą za okręgiem, no to się umieścili za okręgiem i będą się ostrzeliwać dalej. I tak działa sztuczna inteligencja mniej więcej Gears of War, czyli to były tak naprawdę przeskryptowane wydarzenia, które... Prosta logika, która działa się od covera do covera, chowamy się za cover, jeżeli cover jest niedostępny, to biegniemy do kolejnego covera, prawda? Czyli zero cudowania. No więc sztuczna inteligencja. Jako przykład, teraz nie podam jako przykład, bo poza tym, że opowiem, to niewiele pokażę, jest gra, którą wam polecam do zagrania, jest to gra, która nazywa się Fear. Jest to dość stara gra, natomiast sztuczna inteligencja, która tam była zrobiona, no muszę przyznać, że jak dało się przeciwnikom troszeczkę powalczyć, no to oni naprawdę prezentowali bardzo ciekawe zachowania, potrafili flankować, potrafili wycofywać się, potrafili atakować razem z dwóch różnych stron, jeżeli zaszła taka potrzeba. Oczywiście, jak to jest w tego typu grach i w sztucznej inteligencji programowania, zawsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak długo będzie żył przeciwnik. No bo jeżeli przeciwnik będzie żył, prawda, kilka sekund, no to tak naprawdę jest to nic więcej niż mięso armatnie, którego celem jest biec, strzelić albo zostać zastrzelony, prawda? Więc ta sztuczna inteligencja, zazwyczaj w większości gier, jest dość znacząco ograniczona. Dalej, sztuczna inteligencja. Oczywiście kolejne zagadnienia sztucznej inteligencji, które musicie sobie rozważyć, no to jak wygląda sztuczna inteligencja w wyścigach samochodowych? Też nie oczekiwałbym cudów. I tak naprawdę to są pewne zachowania, które są modyfikowane, ale główne zachowanie samochodu, prawda, to jest jechać mniej więcej po ścieżce i nic więcej. Oczywiście są lepsze, gorsze, ale to nie są żadne cuda. To nie jest żadna prawdziwa sztuczna inteligencja, taka jakbyśmy sobie to wyobrazili do sterowania robotami czy cokolwiek. W strategiach jest trochę lepiej, ale też niekoniecznie dużo lepiej. Jest to, powiedzmy, troszeczkę inne zagadnienie gry strategiczne. Tym się niewiele zajmowałem. Ale to też ciekawy temat, jak wygląda sztuczna inteligencja w strategiach. Na podstawie tego, co gram, no nie mogę powiedzieć, że ona jest bardzo inteligentna, ta inteligencja. Jak wyglądają tłumy? Jest to kolejne zagadnienie, które jest dość ciekawe, bo tłumy zazwyczaj w grach, które miałem okazję grać, no nie zachowują się zbyt inteligentnie. To jest, bo może nie do końca mięso armatnym, bo w niektórych grach po prostu nie można nawet do nich strzelać, bo nie. Ale oni nie zachowują się specjalnie zbyt inteligentnie. Co, powiedzmy, że w grach typu, nie wiem, czy mieliście okazję grać, pewnie tak, też nie najnowsza gra, Watch Dogs. Jest tam taki element gry player versus player, czyli, prawda, hakujemy się online, jak to pięknie po polsku zabrzmiało, gdzie gramy przeciwko sobie i w jaki sposób, ja zawsze przynajmniej grałem w tą grę, w jaki sposób rozpoznawałem, że przede mną stoi nie sztuczna inteligencja, tylko gracz, bo zachowuje się inteligentnie, bo zachowuje się dużo bardziej nie tak, jak zachował się NPC. NPC sobie idą w jakimś kierunku bez celu, dojdą do przeszkody, zmieniają kierunek, a jeżeli idzie sobie, prawda, NPC, ja podejrzewam, i on się nagle zatrzymuje albo zaczyna mnie obserwować, to znaczy, że coś się dzieje, wiedz, że coś się dzieje, bo NPC się w taki sposób w tej grze nie zachowywały, więc no, prawda, plus dla gracza, bo jest w stanie szybciej znaleźć niebezpieczeństwo, minus dla, powiedzmy, całego odczucia gry i sztucznej inteligencji jako takiej. Ruch uliczny, czyli samochody, też nie należy do super inteligentnych, no ale tak właśnie działa sztuczna inteligencja w grach. Fizyka. Celem fizyki przede wszystkim jest detekcja kolizji i później jest także przeprowadzenie symulacji dynamiki bryły sztywnej. Ewentualnie, w przypadku, kiedy robimy na przykład gry wyścigowe, no to jest zapewnienie fizyki pojazdu. Ale nie tylko. To są jakby trzy najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się fizyka, prawda? Do tego mamy jeszcze tak zwane efekty dodatkowe. Eksplozje, płyny ubrania. To są efekty specjalne bardziej, na przykład wybuchy, które też oczywiście muszą być odpowiednio narysowane, ale też odpowiednio zasymulowane. To są płyny, wszelkiego rodzaju woda przepływająca czy stojąca, reagująca na gracza. W taki inny sposób może nie musi być symulowana przy użyciu działań fizycznych. No i ubrania, prawda? Ubrania mniej lub bardziej są sterowane w jakiś sposób fizyką, no ale to są tak zwane efekty specjalne, ponieważ nie w każdych grach będą miały jakiekolwiek zastosowanie. Prawda? No ale teraz kolizje. O co chodzi w tych wszystkich kolizjach? Jak to widać? Jakoś widać, bo ja patrzę teraz, co wy widzicie i dobra. To jest obiekt, który sobie zmierza, jak widać jest wektor kierunku, powiedzmy też prędkości reprezentujące, który sobie zmierza w kierunku ściany. Jeżeli on by się przesunął na tyle, na ile powinien się przesunąć w danej klatce, którą będziemy właśnie rysować, no to on powinien skończyć w ścianie. Czyli tak naprawdę w tym momencie fizyka musi znaleźć, nie chcemy mieć obiektu w ścianie, prawda, no bo nie. Więc zadaniem fizyki jest znaleźć punkt odbicia i ewentualnie zasymulować odbicie obiektu, czyli nadać mu kierunek, odpowiedni kierunek i odpowiednią prędkość, zależną od odbicia, prawda? I to jest to, co zrobi fizyka, prawda? Czyli po to właśnie potrzebujemy mieć fizykę. Oczywiście fizyka 2D będzie mniej złożona, można ją bardziej samemu napisać, fizykę 3D, no,
już jest bardziej złożona, też można samemu napisać, ale już są dużo ciekawsze zagadnienia. System animacji. System animacji. Co to jest animacja? Animacja to jest złudzenie ruchu. Znaczy, tak naprawdę obiekty się poruszają, tylko co to jest animacja? Animacja to może być zaskryptowany ruch NPC-ów w jakimś programie trójwymiarowym. Animacja to może być poruszanie się obiektu, prawda? Jeżeli mamy właśnie, wyobraźmy sobie kostkę na levelu i ją poruszamy zwykłą, co prawda, co jakiś czas, co klatkę animacji dodajemy pewien wektor, przesuwamy tą kostkę o pewien wektor, no to też mamy animację, to znaczy to jest ruch. Ta animacja zazwyczaj opisana jest w klatkach na sekundę. Tych klatek może być, prawda, 30, zazwyczaj czasem 24, czasem 15, prawda, to wszystko zależy w jaki sposób zostało przygotowane. Przyjęło się przynajmniej jak, że prawda, jest to 30 klatek na sekundę. Dlaczego jest to 30 klatek na sekundę? Tak naprawdę kiedyś było 60 klatek na sekundę i było to bardziej związane z tak zwanym, w jaki sposób pracowały stare monitory CRT. One pracowały albo 60 klatek na sekundę, albo 75 klatek na sekundę, niektóre dużo więcej. To było tak naprawdę spowodowane w taki sposób, w jaki monitor odświeżał swój obraz, prawda? Monitory te, które używamy dzisiaj, czyli panele, one no, też mają odświeżanie, ale to pracuje troszeczkę inaczej. Ale koncepcja jakby odświeżania, przerysowywania ekranu jest cały czas ta sama. Czyli mamy powiedzmy 60 Hz, czyli znaczy, że 60 razy na sekundę przerysowujemy ekran. Czyli animacja, która powinna być płynna, powinna się zmieniać albo swoją pozycję co najmniej 60 razy na sekundę. Oczywiście, no to jest 60 razy albo 30 razy, jeżeli wyświetlamy co drugą klatkę. No więc to jest właśnie ile klatek na sekundę. To jest tak naprawdę, bardziej sami ustalamy, czy chcemy mieć grę, która jest 30 klatek na sekundę, czy 60 klatek na sekundę, no i potem tak jak to wyjdzie, prawda? System animacji to może być w przypadku gier 2D jak najprościej, czyli po prostu rysujemy sobie kolejne pozycje ruchu naszego gracza i po prostu wyświetlamy je w kolei, czyli każda, jeżeli jest to 30 klatek na sekundę, mamy powiedzmy 30 właśnie różnych pozycji tej naszej animacji, no to wyświetlamy, prawda, w kolejnej klatce wyświetlamy kolejną pozycję, kolejną jakby teksturę i w ten sposób otrzymujemy animację, złudzenie ruchu. To jest w przypadku gier 2D. Oczywiście niektóre gry 2D, tak jak co ciekawsze, nowsze tytuły, które na przykład można zagrać na telefonach komórkowych, one wyglądają 2D, ale one nie są 2D, one są 3D. One są tylko rzutowane, żeby wyglądały jak 2D, ale animacja już jest właśnie bardzo 3D, więc popatrzmy teraz, jak się robi animację 3D, tak naprawdę na czym to polega. Nie słychać, teraz słychać, bo było miód. Dobra, to jest zwykła, prosta animacja. Tak naprawdę ona zawiera 450 klatek i każda kolejna, to puszczę sobie, puszczę jeszcze raz, to jest tak naprawdę kolejne sekwencje, które są wykorzystywane w grze, prawda? Czyli przeciwnik, inaczej gracz idzie, gracz przesuwa obieg, gracz się cieszy, podskakuje, ma jakąś idleową animację, prawda, żeby coś zrobić. To jest już animacja 3D, która została zaanimowana przez grafika i tak naprawdę to nie jest nic złożonego. Cała logika gry po prostu odtwarzała kolejne jakby zakresy klatek kluczowych w zależności od tego, co się działo na ekranie, jaka była interakcja gracza z grą. Czy to był bardzo prosty system animacji, ale to już była animacja. A teraz popatrzmy sobie na to. To jest taka informacja do ludzi obsługujących, do chłopaków obsługujących prezentację. Ta prezentacja, pierwsza prezentacja jest bez dźwięku. Jeżeli będzie dźwięk, to dobrze, jeżeli nie będzie dźwięku, to się nie przejmujcie. Tak, to już jest tak zwany Anim3. To jest system animacji, który był w poprzedniej wersji silnika Unreal. I tutaj tak naprawdę budowaliśmy całe drzewo animacyjne. Oddzielnie animowaliśmy górę, czyli upper body, oddzielnie animowaliśmy od pasa w górę, oddzielnie animowaliśmy od pasa w dół. To tak naprawdę cały system animacji opierał się na ogromnej ilości różnych animacji. Każda z nich animowała jakieś pewne położenie, czy na przykład ręki, czy ruch nogami, jak na przykład idziemy do przodu. I potem cały system suwaczków i innych parametrów, gdzie te parametry właśnie logika gry modyfikowała, otrzymując takie, a nie inne efekty na ekranie, prawda? Czyli na przykład celujemy, albo obniżamy broń, prawda? Albo idziemy normalnie, gdzie broń jest w spoczynku, albo właśnie będziemy celować, albo idziemy w lewo, albo idziemy w prawo, albo teraz, prawda, idziemy bardziej do tyłu, albo szliśmy przed chwilą do przodu, teraz to się w ogóle cofamy, teraz idziemy lekko w lewo. Teraz idziemy do przodu, prawda, i tak dalej, to wszystko, teraz nie celujemy, teraz skradamy się. I jak widać, to wszystko sterowało się takimi parametrami. Ten cały setup tego Anime Tree, no to była robota głównie animatora na podstawie parametrów zaprogramowanych przez programistę animacji, ale to była głównie robota grafika. Bieg, będzie zaraz pewnie bieg przed celowaniem, bieg z strzałem, strafe, cofamy się. To już jest dużo bardziej zaawansowane. To jest mniej więcej taki system animacyjny, jaki wykorzystuje się w dzisiejszych czasach, powiedzmy. Czyli, prawda, jest to cały zestaw animacji praktycznie do wszystkiego, co możemy mieć, chcieć zastosować w grze. Przejdźmy dalej. Kolejny film jest z dźwiękiem, więc jeżeli on nie zadziała z dźwiękiem, to chłopaki tam zadziałajcie, żeby nas nie poszedł jednak z dźwiękiem. A co teraz będę chciał wam pokazać, ponieważ część animacji nie robi się w żaden sposób, nie robi się z palcem, tak? Nie ustawia się klatek, nie robi animatu, tylko robi to aktor, nagrywa się aktora, a która nagrywa się w ten sposób, że podłącza się do jego ciała punkty, które się potem że na streamie poszedł już, poszła animacja, mimo że ja nie nacisnąłem play, ale to dobrze, przynajmniej za nie będę
aren't there just to connect the levels. They're there to help give you a bigger window into what's happening in the world of Sarah.
It seemed like a real opportunity to go back and again, you know, sort of make amends and do the things that you want to do properly.
We chose to go mocap, pure mocap, so we could find a stunt guy, cast him in a specific role so he could bring his own personality to that character, but also he could do all the acting as well as all the physical stuff. You know, we have a huge talent pool up here in Vancouver, and Gears is an established franchise, so everybody came to love people like Marcus Fenix and Dom and Cole. So we kind of used those personalities and sought out somebody that had, or could at least match on set, match those personalities. And I think it really brought a lot more to the characters and their performances.
Motion capture really is best for people who are trained in both stunts and acting.
We had guys jumping off of trampolines. We had guys hanging from helicopters. I mean, I was like a kid in a candy store on set. The place that we shot our mocap would build physical sets for us. So yeah, we'd have guys hanging from towers and jumping off of towers and slamming onto things and rolling down and getting up and running. And the guys being stunt performers themselves looked at it as an opportunity to just have a good time, you know, on a smaller scale than what they're used to doing on big budget Hollywood films.
Where are we going? Every square, Colonel Hoffman's waiting for us.
Hoffman.
Once we got the timing locked off, we would do radio play in the actor's ears on mocap set. It helped them break the mindset of having to deliver line for line exact. It was just the beats that they needed to stay true to.
Oh, I'm pissed.
I've done a lot of regular acting work, and I've never done it like this, where the taped dialogue is running in my ear. And it makes it easier to hit my physical cues when I know the cadence of the dialogue.
There were, you know, moments here and there that got lost in execution in the originals that we really wanted to, you know, kind of hit over the head and connect the dots.
Those were the moments that allowed you to kind of anchor the characters and anchor the scene and anchor the setting and get some emotional kind of depth to what you're trying to get across. You see how these four people interacted and sort of helped build that brotherhood that I think carried it through the trilogy.
So, what are we doing tomorrow? Get the Xbox One bundle, now $349.
Więc skończyliśmy na mock-upie z Gigsach. Jeżeli, ponieważ stream poszedł szybciej niż ja u siebie nacisnąłem odtwarzanie, prawda? Więc kilka słów. Mock-up, jeżeli ktoś nie wie albo nie uchwycił, mock-up to jest nagrywanie punktów kontrolnych, które są podłączone do aktora. One mogą być podłączone do jego twarzy. One mogą być podłączone, one są zazwyczaj podłączone do jego ciała. I te punkty kontrolne się nagrywa, ich położenie w przestrzeni trójwymiarowej, ponieważ jest to łapane z wielu kamer, które są umieszczone w całej tej hali, które było widać, były umieszczone kamery i każda z tych kamer łapie punkt oddzielnie, wiedząc jaka jest pozycja kamery, każdej z tych kamer i jak on widzi ten punkt, w jakiej odległości od siebie, możemy wyliczyć jego położenie w przestrzeni trójwymiarowej i na podstawie tych punktów możemy potem stworzyć animację, właściwie przetworzyć te punkty na animację w odpowiednim programie do tego. Więc jest to tak zwany mock-up, motion capture. Mock-up możecie zrobić też wy, oczywiście. To jest, ta technologia jest trochę bardziej ograniczona, ale jak najbardziej jest dostępna. Jak ktoś będzie miał ochotę, to zachęcam do eksperymentów. Więc ten mock-up można uzyskać, wykorzystując do tego Kinect. Więc teraz poproszę o tworzenie filmu, żebyście mogli zobaczyć, jak można wykorzystać Kinect do tego.
Modern Warfare 3. After production, we actually realized that we can use a new technique of motion capturing with an Xbox Kinect. Originally, we wanted to do just normal keyframing, but we were afraid that that wasn't going to give us the results we actually wanted. And I was a bit skeptical about this because I was afraid it would be glitchy. I watched some results on YouTube. But when done the proper conditions, you can actually get some pretty accurate results. And I'll just walk you through the workflow I have going on right now. So we have the Xbox Kinect, and it's hooked directly up to my laptop, which has the iPi recorder and studio version software on it. Link will be in the description, just check that out. In our case, we also have our T2i recording full HD video that's gonna be synced up with the Kinect. The Kinect actually has a 24 millimeter focal length. So we have our 24 millimeter equivalent lens, which is about a 15 with our crop sensor, hooked up right above it, recording at the same time. Now what we first do is we get a clean plate and analyze the background. And then we have our subject move into frame and do a T-pose. Hold for a few seconds, and then relax and run through the motions. Once we're done, we stop the recording, and now we open up the studio version from iPi, and we can line up our actor with the video feed that we received from the Kinect, and click refit to adjust the model to the position of the feed, and click track forward. And now we can see that our model is tracking forward with the video feed from the Kinect. And after that's done, we can do a further jitter adjustment as well as better refinement track. Now with that done, we can export to a 3ds Max file format, bring that into 3ds Max and apply it to a biped using the load motion capture data under the biped parameters, and save out the movements again to be able to apply to any skinned rig you have. I recommend you guys check out the software and test it out. It's really awesome and hopefully it will benefit you guys. If you enjoyed this video, please subscribe for more content. Thanks, guys.
Więc właśnie, tutaj był użyty Kinect do nagrywania ruchu postaci, po czym odpowiednio przetworzony przez oprogramowanie do tego stworzone i zaimportowany do Studio Max. Więc tak naprawdę możecie w tym momencie spróbować sami przygotować sobie mock-upy do własnych postaci przy użyciu Kinecta. Ta technologia jest troszeczkę ograniczona, ale wydaje mi się, że domowych zastosowań może być bardzo interesująca. Ja sam zresztą robię teraz parę eksperymentów właśnie związanych z Kinectem. Dobrze, więc tyle byłoby odnośnie systemu animacji. Przejdźmy dalej. Obsługa platformy. Obsługa platformy. Przede wszystkim jest to obsługa okna. wiele systemów, wiele platform, na których będziecie chcieli tworzyć swoje gry, ma koncepcję okna, prawda? Nawet jeżeli to okno jest w jakiś sposób ukryte przed graczem, jest zawsze wyświetlamy w full screen, to okno gdzieś tam sobie zawsze siedzi. Więc przede wszystkim, prawda, obsługa okna, czyli obszar, do którego będziemy rysować. Potem grafika, prawda, czyli w jaki sposób będziemy renderować. Czy będziecie pisać sami całe renderowanie, czyli wyświetlanie trójkątów? Nie sądzę. Raczej wykorzystacie pewną bibliotekę, która jest na daną platformę dostępna. W zależności od platformy to będzie albo DirectX, albo OpenGL. Są też platformy, które wspierają oba, więc żeby od razu uprzedzić pytania, czy lepiej DirectX, czy lepiej OpenGL, no to odpowiem, że to wszystko zależy od tego, co chcecie robić, prawda? Bo i w jednym, i w drugim można właściwie uzyskać dokładnie to samo, z tą różnicą, że DirectX to jest pewien standard, który jest mniej lub bardziej, zazwyczaj bardziej niż mniej obsługiwany przez wszystkie ważniejsze karty graficzne. OpenGL niestety czasem jest niezgodny ze standardem. Są producenci, którzy są trochę niezgodni ze standardem i to mniej więcej powoduje, że Directa łatwiej testować, OpenGL trudniej, ale właściwie można uzyskać w obu w nich to samo mniej więcej przy porównywalnej prędkości. Dalej. Dźwięk. Dźwięk jest też związany z obsługą platformy, bo o ile, prawda, odtworzenie, czy będzie to MP3, czy będzie to OGG, czy będzie to zwykły Wave, możemy zrobić samodzielnie i w jakiś sposób niezależne od platformy, to tak zwane wyrenderowanie dźwięku jest już zależne od platformy, bo coś obsługuje ten dźwięk, coś potem ten dźwięk przekazuje do konwertera analogowego i potem na nasze słuchawki albo na głośniki. I to jest już bardzo zależne od platformy. Oczywiście są pewne open formaty, które open biblioteki, które pozwalają nam programować mniej więcej niezależnie od sprzętu, na przykład SDL. Teoretycznie, bo SDL tak naprawdę obsługuje platformy sam w sobie, a daje nam po prostu możliwość jakby wykorzystywania tego, co jakby unifikowania wszystkich platform. Dalej. Urządzenia wejścia. Prawda? No bo mówiliśmy głównie teraz o urządzeniach wyjścia, prawda? Czyli okno, grafika, dźwięk to jest to, co pokazujemy, ale interakcja, czyli to, co dostajemy od gracza, no to też jest związane z platformą. Są platformy, w których jest tylko pad, są platformy, w których może być pad, klawiatura, mysza, są platformy, w których na przykład będziecie mieli tylko klawiaturę, albo właściwie tylko ekran, dotykowy ekran, na którym możecie wyświetlać klawiaturę, ale też nie musicie. Na którym po prostu będziecie szczytywać nacisk na ekran. Więc są to rzeczy też jak najbardziej związane z obsługą platformy. Kolejna rzecz, wątki, informacje pamięci, prawda? Są platformy, które mają obsługę wielu wątków, które mają wiele procesorów, które możecie wykorzystywać. Są platformy, które mają więcej pamięci, są platformy, które mają ograniczoną pamięć, którą wasza gra może wykorzystywać. Prawda? Nie mówię tutaj o żadnej konkretnej platformie, to są wszystko pytania, na które będziecie musieli sobie zadać, i udzielić sobie na nie odpowiedzi, czy właśnie, prawda, przeglądając internet, czy zadając pytania waszych kolegów, czy właśnie ludzi z branży, którzy na dane platformy już coś robili. Jakie są ograniczenia, prawda? No bo każda platforma ma ograniczenia. Więc to jest właśnie obsługa platformy. Audio. No to podstawowe, odtwarzanie muzyki w tle. Prawda? Każda gra mniej lub bardziej ma coś tam w tle sobie leci, czy jest to muzyka, prawda, jak moja żona uwielbia grać w pewną grę Candy Crush Saga, tak to się chyba nazywa. No więc cały czas tylko słyszę tą słodką muzyczkę, która sobie tam wydziela się z jej iPhone'a. Więc tak, odtwarzanie muzyki w tle. Dźwięki wynikające z interakcji gracza, prawda, strzelamy, robimy, nie wiem, nasz gracz podskakuje, turla się, prawda, to wszystko powoduje odtwarzanie pewnych dźwięków, czy strzelamy na przykład w metal, czy w czasie wyścigów samochodowych samochód ociera się o drugi samochód, to wszystko generuje dźwięki i te dźwięki trzeba przekazać, tych dźwięków może być całkiem sporo, więc tak naprawdę trzeba być przygotowanym na to, że dźwięków w grze jest właśnie nie 5-10, ale 30 i dużo więcej, naraz, które trzeba będzie odtworzyć. Kolejna rzecz, która jest istotna, to jest pozycjonowanie dźwięków, prawda? Niektórzy gracze grają rozróżniając kanał lewy i kanał prawy, ale są gracze, którzy mają systemy 5.1 albo większe, gdzie jednak pozycja dźwięku jest dla nich bardzo istotna. Więc tak naprawdę trzeba, to jest coś, co też trzeba oprogramować, to trzeba coś obsłużyć. Oczywiście w zależności od gry, jeżeli robicie grę z przeznaczeniem na telefon komórkowy, na przykład będzie to gra logiczna, to pozycjonowanie dźwięku nie jest aż tak bardzo istotne, ale jeżeli będziecie robić grę 3D, no to jak najbardziej, przede wszystkim na platformie, która może obsłużyć dźwięk pozycjonowany, jest to istotne. Efekty specjalne, efekty środowiskowe. Jest to rzecz, która została zaproponowana już dawno, dawno, dawno temu. Wprowadził to Creative Labs, tak zwane rozszerzenie EAX. Dawno, dawno temu, jak wspomniałem, o co chodzi? Chodzi o to, że w każdym środowisku dźwięk odbija się inaczej, czyli powoduje, że dźwięk, prawda, jeżeli będziemy znajdowali się w piwnicy, gdzie jeszcze, dość sporej piwnicy, gdzie powiedzmy na przykład jest woda na podłodze i ta woda sobie kapie, no to efekt kapania tej wody będzie zupełnie inny niż będziemy na przykład znajdować się w biurze, które jest na przykład, ma bardzo ładny dywan na podłodze, ma ściany obłożone jakimiś wykładzinami czy czymś i po prostu przecieka sufit, no to ten dźwięk będzie rozchodził się zupełnie inaczej, w zależności od tego, czy siedzimy właśnie w tej mokrej, dużej piwnicy, czy w pomieszczeniu, które po prostu nagle zaczął przeciekać. Więc to są efekty środowiskowe, bo tak naprawdę dźwięk mamy jeden i w zależności od tego, jaki mu efekt ten zadamy, to jest odtwarzane, jest usłyszane w taki, nie inny sposób. Są biblioteki, które emulują ten efekt środowiskowy, właśnie z założenia takiego, że karty Creative Labs obsługują to sprzętowo, niektóre inne karty też obsługują to sprzętowo, niektóre nie i wtedy po prostu robi się to programowo w bibliotece. Zazwyczaj. Więc tyle tytułem audio. No więc rendering, prawda? Czyli to czym ja się zajmuję. Więc zacznijmy od prostego wyświetlania sprite'ów. Tak, zajmuję się wyświetlaniem sprite'ów. Są to rzeczy przydatne do user interface i do HUD-a. Czyli powiedzmy, jest to najbardziej podstawowe zagadnienie, które jest w renderingu. W waszym przypadku to się może przydać, prawda, do robienia gier logicznych na telefony komórkowe. Nie jest to takie najbardziej podstawowe, wyświetlić teksturę, wyświetlić obiekt, niech on się przesuwa i tak dalej. Ale nawet jeżeli będziecie robić większą grę 3D, no to też się przyda właśnie do takich elementów, jak wspomniałem tutaj. Co mamy dalej? Przycisk, naciśnij się. Wyświetlanie obiektów 3D, prawda? Czyli w tym momencie przechodzimy w układ trójwymiarowy, no i będziemy chcieli wyświetlić nasze światy. Podstawowe wyświetlenie, no to prawda, wyświetlimy obiekty w przestrzeni trójwymiarowej, będziemy mieli jakąś kamerę, będziemy mogli tym poruszać. To już jest coś. Animowanie wierzchołków, prawda? Bo tak jak wspomniałem, mamy animację, no ale co robi tą animację? Mamy zapisane pozycje, powiedzmy, kości, które tworzą animację, czy punktów, ale w jaki sposób te punkty potem będziemy wyświetlać? No więc to właśnie czym się zajmuje rendering. Zajmuje się animowaniem wierzchołków, czyli transformacją wierzchołków do ich odpowiedniego położenia w układzie przestrzeni, w którym będziemy rysować. Czym jeszcze się zajmuje? No oświetlaniem, cieniowaniem, rzeczami bardzo istotnymi, prawda? Bo tak naprawdę zawsze, kiedy mówimy, no gra ma świetną grafikę, no to nie tylko jak czy tekstury wyglądają świetnie, czy graficy bardzo dali radę i dużo crunchowali, tylko tak naprawdę czy programiści, którzy zajmowali się renderingiem wraz z artystami technologii, opracowali taki system oświetlenia i cieniowania, który właśnie powoduje, że gra wygląda tak, a nie inaczej, czyli każda gra wygląda w jakiś sposób, próbuje być oryginalna w swoim wyglądzie. No, jeżeli mieliście okazję zobaczyć grę, na którą ja w tym momencie pracuję, czyli Sea of Thieves, no to tak gra zdecydowanie wygląda inaczej. Postprocesy. No to już wchodzimy w tak zwane efekty specjalne, prawda, bo na niektórych platformach w ogóle nie będziemy robić postprocesów, na niektórych będziemy robić postprocesy. To są postprocesy. Postprocesem nazwiemy wszystko, co dzieje się na pełnym ekranie. Czyli na przykład, jeżeli artysta sobie zażyczy, że kolorystyka levelu mu nie do końca pasuje i on by chciał tę kolorystykę zmienić. Oczywiście może zmienić ją oświetleniem, ale może dojść do wniosku, że oświetlenie mu się podoba, on chce zostawić oświetlenie, on chce zmienić tylko pewne tony, wyciągnąć bardziej, żeby były bardziej jaskrawe, bardziej widoczne, a niektóre kolory jakby przyciemnić, żeby były mniej widoczne. I to jest coś, co może zrobić efekt postprocesy. Kolejne postprocesy to może być, to jest motion blur, prawda, czyli efekt rozmycia uzależniony od prędkości poruszania się obiektów. To może być na przykład tak zwana adaptacja oka do jasności levelu, jasności pomieszczenia. Prawda? Jeżeli bardzo często, jeżeli jesteśmy na słońcu i wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, no to pierwszy efekt jaki jest taki, to jejku, nic nie widzę. Prawda? No bo nasze oko musi się dostosować do pomieszczenia. To jest bardzo często efekt, który się wykorzystuje w grach, właśnie żeby zasymulować ten efekt, no bo jak gracz sobie siedzi w swoim ciemnym pomieszczeniu, jest mu cieplutko na wygodnym fotelu, trzyma pada i ma przed sobą fajny telewizor, no to zasadniczo jasność, którą on dostaje, jest mniej więcej ta sama. Ale jeżeli jest w pomieszczeniu bardzo jasnym, no to pewnych detali ciemnych nie widzi, prawda? No bo jest jasne słońce. Ale jeżeli wchodzi do ciemnego pomieszczenia, gdzie nie ma tak jasnego oświetlenia, gdzie niektóre detale są dużo ciemniejsze, no to robimy ten efekt właśnie dostosowania oka, który w przypadku gier działa znacznie szybciej niż w przypadku oka ludzkiego, ale właśnie żeby zasymulować ten efekt w grze, żeby było to bardziej HD. No więc tyle postprocesów. Postprocesów jest oczywiście więcej. Niektóre postprocesy udają efekty, które no, nie powinny być postprocesami. Robi się postprocesami, żeby było szybciej. I efekty specjalne. Co mam na myśli efekty specjalne? Na przykład partikle. Prawda? Dym, ogień, wszelkiego rodzaju rzeczy. Woda na przykład, renderowanie wody odpowiednio, żeby się zachowywała. Fale, prawda? Że można było być opryskanym wodą, która na przykład odbija się od klif, o skałę, koło której znajduje się gracz. To są wszystko efekty specjalne, czyli coś, co programuje się pod w miarę zastosowanie konkretne niż ogólnikowo, ogólnie pod silnik. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o rendering, więc przechodzimy w tym momencie do kolejnego rozdziału, tego, który już jest dużo krótszy, bo teraz teoria jest, w czasie teorii chciałem po prostu Wam wskazać hasłowo elementy, które na pewno będziecie musieli zgłębić dużo dokładniej, kiedy usiądziecie i zaczniecie pisać silnik do Waszej gry. Więc teraz tak naprawdę przejdziemy do tematów bardziej na zasadzie sugestii, dobrych porad, bójka dobra rada, niż konkretnych rzeczy, jak na przykład zaprogramować cały silnik, prawda? Więc na początku, podstawowa rzecz, co robimy? Trzeba ustalić, co robimy, prawda? Żeby potem nie było, że właśnie, że grafik robi rycerze, a programista zaczął robić AI do wyścigów samochodowych, prawda? Czyli trzeba ustalić, co robimy i w jaki sposób robimy, jaki jest zakres projektu, który mamy, od strony takiej czysto tematycznej, prawda? Jeżeli robimy na przykład ścigałki, no to jakie będą samochody, prawda? Jakie prędkości będą rozwijać? Czy będzie to gra bardziej arkadowa? Czy będziemy mogli sobie bruździć? Czy nie? Czy będziemy się tylko ścigać? Czy stawiamy na przykład w czasie wyścigu bardziej na fizykę, czyli na poprawne zastosowanie samochodu? Czy w związku z tym będziemy na przykład mogli zmieniać parametry samochodu, tak jak na przykład tuningować silnik, tankować inną ilość paliwa, która zmienia wagę samochodu, przez co może zmieniać jego zachowanie? No, masa różnych rzeczy, które trzeba na początku ustalić, tak żeby nie było, prawda, jak to bardzo często. No to robimy FPS-a, prawda? No tutaj Stefan ma kilka obiektów, tutaj Andrzej ma zrobiony jakiś tam silnik, wyświetla trójkąta w OpenGL-u, no to już robimy grę, prawda? Wiadomo, jak to wychodzi. Właśnie, jak to wychodzi? Wszyscy chcą robić MMO. Seriously? Naprawdę? Wszyscy, jak zawsze pytam, o, chcielibyśmy zrobić Massive Multiplayer Online, prawda, właśnie, Stefan ma obiekty, Andrzej ma trójkąta w OpenGL-u, no to siadamy i robimy. No, nie widziałem jeszcze takiego MMO zrobionego, albo przynajmniej, nawet jeżeli widziałem, to już nie chciałem zadawać pytań, ile lat był robiony. Więc, dlaczego wspomniałem to MMO? Bo wszyscy chcą robić od razu niesamowicie jak wielkie projekty. Chcieliby od razu być na szczycie, tak jak, prawda, muzyk rockowy
nauczył się trzech pierwszych akordów na gitarę i on już sobie myśli o tym, jak będzie rozdawał autografy i jako sobie kupi furę, kiedy już będzie, prawda, największą trasę koncertową swojego z płytą, którą będzie miała na pierwsze miejsce na billboardach. Więc tak naprawdę, po co to mówię, żeby zastanowić się poważnie, jaką grę robimy i żeby zrobić grę, którą jesteś autentycznie w stanie zrobić w określonym czasie, powiedzmy w tym stuleciu. Teraz, robimy grę na PS4, na iPhone'a i na Windows Phone. Te platformy są podane w taki sposób, ponieważ każda z nich jest inna. Więc przede wszystkim zastanówmy się, na jaką platformę robimy i nie na jakie platformy robimy, bo na początku robicie na jedną platformę. Zazwyczaj jest to system, komputer, na którym będziecie tą grę tworzyć. Czy będzie to Windows, czy będzie to Linux, czy będzie to macOS, prawda? Przede wszystkim robicie grę, która ma działać na tej platformie. Jeżeli tam już dojdziecie i będziecie mieli fajną grę, która będzie naprawdę fajnie robić i będziecie to pokazywać kolejnym swoim znajomym, albo nawet dojdziecie do wniosku kiedyś, że będziecie to puścić na sieć, żeby ludzie sobie na internetach, żeby sobie mogli pograć i wypowiedzieć się, i to naprawdę zaklika, no to wtedy będzie dobry czas, żeby zacząć się zajmować kolejną platformą. Oczywiście, jeżeli tworzycie grę z celem, że będzie to telefon, prawda, no to ten telefon trzeba będzie obsłużyć, ale tak naprawdę nie ma sensu zajmować się obsługą telefonu, jeżeli nie macie nic do pokazania. Oczywiście, jak programista, który zajmuje się na przykład platformą albo renderingiem, ma wolny czas, jak najbardziej. Ale jeżeli są inne rzeczy, w których może pomóc, a na przykład chcecie tę grę skończyć, tak jak wspomniałem, w tym stuleciu, to na początku trzeba by się zastanowić, co jest najważniejsze, a potem zacząć to robić. Dalej jedziemy. Less is more. Czyli to jest takie stwierdzenie, które usłyszałem już bardzo, bardzo dawno temu i ono jest jak prawdziwe. Ono jest po prostu czysta esencja tworzenia gier. Less is more. Czasem lepiej zrobić mniej, ale bardziej dopracowane, niż więcej, ale totalnie dopracowane. Dlatego bardzo często, jak biorę się za grę, prawda, jak widzę, ile ma ona ma rzeczy i potem uderzam głową w mur, bo na przykład niektóre rzeczy w ogóle nie zostały przetestowane, albo w ogóle niektóre rzeczy zostały, działa, ship it. No, testowaliśmy, nieważne, to jest jakiś tam quest totalnie mało istotny dla głównej gry, ale ship it, bo prawda, zbliżają się święta i trzeba grę sprzedać. Tak niestety jest. Więc to jest też bardzo istotna podpowiedź dla Was. Zastanówcie się autentycznie, co możecie zrobić w określonym czasie i potem zacznijcie to robić. Kolejną rzeczą, która Wam podpowie, ile czasu ma coś zająć, to jest mój ulubiony tak zwany P-faktor. P-faktor to jest faktor, przez który ja zawsze mnożę estymację. Jak pracowałem jako szef programistów, to zawsze estymacje wszystkich moich programistów mnożyłem przez P. Czyli 3-14, prawda? Jeżeli ktoś powiedział, że coś zajmie tydzień, to ja wpisywałem, że może mu to zająć 3 tygodnie, prawda? Oczywiście, bardzo często przeestymowywałem rzeczy, właśnie mnożąc przez pi. Niektóre rzeczy wydawały się dużo prostsze, ale przez to, że zawsze alokowałem więcej czasu, niż usłyszałem w estymacjach, bo spowodowało, że potem mogłem ten czas wydać na co innego, prawda? I w każdym projekcie zawsze się pojawiają rzeczy, które wyskoczyły z nienacka, tak zwane nieprzewidziane, unforeseen. I to trzeba też obsłużyć, prawda? Więc P-faktor zawsze używam też go dla siebie, prawda? Jeżeli na początku myślę, że coś mi zajmie tydzień, no dobra, może nie powiem, że mi zajmie 3 tygodnie, ale bezpieczeństwa powiem, że zajmie mi to 2 tygodnie. I czasem jest, że zajmie mi to tydzień i 2 dni, czasem jest, że zajmie mi to tydzień, czasem zajmie mi to niecały tydzień, prawda? Ale po prostu bezpieczniej oceniać swoje możliwości na mniej optymistycznie, niż Wam się wydaje. A na pewno w momencie, kiedy nie macie super doświadczenia, nie pracowaliście nad wieloma projektami i nie potraficie dokładnie estymować, bo niektóre rzeczy będziecie tworzyć po raz pierwszy, prawda? Nie wiecie, jakie smoki siedzą w tym wszystkim, co jest jeszcze przed Wami, prawda? Będziecie odkrywać ten nowy świat programowania silników i programowania gier i zobaczycie, jakie tam są smoki czasem. Rzeczy, które nam mogłyby się wydawać trywialne, a których obsłużenie od strony kodu, czy od strony między kodem a asetami do gry jest rzeczą naprawdę nietrywialną. Więc dlatego lepiej nie mówić silnik, no ja to napiszę w rok. Jedna osoba, no seriously. Kolejny moje seriously będzie. Tak jak wczoraj przedwczoraj przekopywałem internet właśnie w poszukiwaniu stron, gdzie ludzie tworzą silniki, ale głównie właśnie po to, żeby udowodnić sobie, ile czasu mówili, że im coś zajmie, ile czasu im to wyszło. No jeszcze nie widziałem chyba nikogo, kto by skończył silnik w takim czasie, w jakim powiedział, że go zrobił. A na pewno, jeżeli nie chodzi, nie mówimy o jednej osobie, bo zawsze coś wyskoczy. Zawsze studia, prawda, związek miłosny, to zawsze zabiera odpowiednią ilość czasu. Inne priorytety się pojawiają, sesja i tak dalej, wakacje trzeba wyjechać i ten czas zaczyna się rozchodzić. Więc zawsze mówię, żeby być bardziej pesymistą, jeżeli chodzi o własne estymacje, niż optymistą. Dobrze. Teraz, wszyscy co robią grę i zakładam, że wszyscy będą chcieli robić indyka. Więc prawda, oto indyk, wszyscy robią indyka. Zakładam, że każdy po studiach od razu się skrzyknie z kumplami, prawda, bo ktoś robił trójkąta, ktoś narysował OpenGL, wszyscy będą robić indyka, będą wydawać grę i już myślą o tej kasie. Chciałem też zasugerować, że oczywiście zrobienie indyka jest jak najbardziej wszemi wobec słuszne, fajne i bardzo przyjemne i na pewno jest to, można zarobić niemałe pieniądze, ale jak prawdopodobne jest po prostu zarobienie tych pieniędzy? Poza tym, ile błędów możecie popełnić, jeżeli zaraz po studiach albo jeszcze w czasie studiów rzucicie się, rzucicie wszystko tylko po to, żeby zrobić indyka? Tych indyków jest ogromna ilość, prawda? Jeżeli macie niesamowity pomysł, róbcie indyka. Mówię od razu. Jeżeli macie pomysł na zasadzie, no to weźmiemy z tej gry, tu zrobili to, to zrobimy tak, to połączymy, no to będzie, no nie do końca nowe, ale my to zrobimy lepiej. Aha, no dobra, seriously, good luck. Bon voyage, przyjacielu, jak to się mówi. Indyka można zrobić i fajnie zrobić, jeżeli macie doświadczenie. Doświadczenie można zebrać przede wszystkim, jak się pracuje nad projektem z ludźmi, którzy tym doświadczeniem, doświadczenie się zdobywa, wiedzę, ludzie się mogą dzielić, prawda? Mogą podpowiedzieć coś. Słuchaj, nie rób tego, nie idź tam. To my próbowaliśmy tą technologię kiedyś i ona nie zadziałała. Dlaczego nie zadziałała? Dlatego nie zadziałała. I już wiecie, że na przykład niektóre rzeczy rozwiąże się w taki, a nie inny sposób. Więc nie mówię, żeby nie marzyć, nie robić indyków. Trzeba. Trzeba marzyć i trzeba jak najbardziej iść za głosem serca, ale trzeba się do tego przygotować. Więc ja na przykład też głównie pracowałem dla dużych firm i nie mówię, że w życiu nie zrobię indyka, ale uważam, że jeszcze nie jest dla mnie czas. Jeszcze mam kilka rzeczy, które uważam, że powinienem zgłębić, zanim za takiego indyka się wezmę, żeby móc sobie odpowiedzieć, że nawet jeżeli poświęciłem własny czas i własne pieniądze na zrobienie czegoś, to zrobiłem wszystko w najlepszy sposób, w jaki mogłem zrobić i nie będę miał sam do siebie żalu. Taka dygresja na temat właśnie, że wszyscy chcą robić indyki, przynajmniej tyle usłyszałem, kiedy miałem okazję widzieć Was na otwarciu gry. Znaczy na otwarciu szkoły gier. Dobrze. No to jeszcze raz. Od początku. Od czego zacząć? Od wyboru języka, prawda? Rzecz nietrywialna, szczególnie kiedy studiujecie i każda uczelnia ma, powiedzmy, uczy innych języków, albo nawet jeżeli nie uczy innych języków, uczy wszystkie najpopularniejsze języki, czyli całe 3-4, to stawia nacisk na jeden z nich dużo bardziej niż na pozostałe. Więc tak jak mamy tutaj, mamy C++, bo to może być C++, ja użyłem C++, ale powiedzmy C++, może być C#, a może być Assembler, prawda, jeżeli ktoś ma na to wielką ochotę. Podejrzewam, że nie będzie zbyt wielu ochotników na ten ostatni, ale jeżeli bierzecie C++ albo jeżeli bierzecie C#, to tak naprawdę bardziej zależy od tego, który Wam bardziej smakuje, bo i w jednym i w drugim będziecie mogli zrobić właściwie tak samo fajną grę. Jeżeli chodzi o kwestie wydajnościowe, no to teoretycznie w C++ jesteście w stanie zrobić troszeczkę żwawiej, szybciej, ale jeżeli źle przygotujecie schemat klas, to też to nie będzie działać bardzo szybko. Wybór języka też może być uzależniony od platformy, prawda? Jeżeli chcecie coś zrobić na iPhone'a albo na Androida, no to w jaki sposób język, który możecie wykorzystać, jest trochę narzucony. Oczywiście są pewne nie silniki, to są frameworki, to są bardziej biblioteki, które umożliwiają Wam na przykład stworzenie gry na Androida przy użyciu C#. Można iść tą drogą, jeżeli ktoś ma na to ochotę, ale na pewno fajnie wybrać język, na który się robi bezpośrednio. Więc dlaczego C++ jest pierwszy? Bo właściwie każda platforma, która jest w tym momencie dostępna, używa tego języka albo jest w stanie przynajmniej uruchomić kod napisany, skompilowany z tego języka, łącznie z Androidem. Gdzie na początku była Java, teraz tej Java tam jest tyle, co kod na blogu. Tak samo na iPhone'ie, gdzie był Objective-C i te wszystkie kokołowe rzeczy związane z pozostałością macOS-ową. Ale czysty C++ to się jak najbardziej, tak naprawdę jeden klik wystarczy, żeby Objective-C, a potem to się ładnie łączy z kodem napisanym w C. Więc prawda, trzeba też ustalić, jakiego języka będzie używać. Oczywiście języki można łączyć. C++ czy Sharpem łączy się bardzo ładnie. Standard pisania kodu. To jest rzecz też nietrywialna, jeżeli będziecie zajmować, jeżeli będzie pisać w parę osób. Chodzi o to, żebyście czytając nie swój kod, byli w stanie szybciej dojść do tego, co dany kod robi. Prawda? Więc standard pisania kodu to może być, tak jak tutaj podałem, czy nazwy klas, tak jak ja podałem O, że to jest, O będzie w moim przypadku będzie nazwą klasy. Prawda? Mogę przyjąć zamiast O, O może być klasą, która dziedziczy po game entity, albo wtedy będzie E, albo GE. Tak naprawdę chodzi o to, że w momencie, kiedy użyjecie pewnych nazw, pewnych przerostków do opisywania typów swoich danych, będziecie w stanie szybciej się poruszać po waszym kodzie bez jakby zaglądania do definicji za każdym razem. Nazwy zmiennych, na przykład, czy is my animation being played jest bardziej informacyjna, czy na przykład zmienna jest bardziej informacyjna. No, dla mnie zdecydowanie ta pierwsza jest bardziej informacyjna, czyli też w jaki sposób będzie nazywać swoje funkcje, czyli co one dokładnie robią, czy funkcja, po prostu funkcja 1, funkcja 2, funkcja 3. Taki kod też już miałem okazję widzieć, studencki, jak miałem okazję pracować na uczelni kiedyś dawno, więc wiem, że standard kodu jest naprawdę rzeczą istotną, szczególnie kiedy czytacie nie swój kod. Jako przykład, tutaj macie link do standardu kodu, który używany jest w Epic Games. Dlaczego podaję ten? Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim no, jest to związane z silnikiem, z Unrealem. Jest to trochę standard kodu, którego ja używam zawodowo, no bo teraz jak pracuję, to też pracuję na Unrealu, więc używam tego standardu kodu. Oczywiście standard, który mamy w Rare, jest dużo bardziej rozwinięty niż ten, który jest w Epiku. Jest dużo bardziej złożony i dużo bardziej opisuje przypadki. Dlaczego? Dlatego, że nie jest powiedziane, że jeżeli ja coś dzisiaj napiszę albo wczoraj, to na przykład za miesiąc ktoś inny nie będzie mojego kodu przeglądał. Chodzi o to, żeby nie tracić czasu na zrozumienie czyjegoś kodu, tylko żeby jak ten kod w momencie już przeglądania wiedzieć, co mniej więcej się w tym kodzie zaczyna dziać. Dalej, organizacja nagłówków i implementacji. Prawda? To też jest, warto to ustalić, jeżeli pracuje się więcej niż jednego programisty nad danym projektem, żeby potem, żeby całość wyglądała mniej więcej zgrabnie, żeby jeżeli ktoś jeszcze kiedyś dojdzie do waszego projektu, bo ktoś odszedł, ktoś doszedł, żeby też był w stanie szybciej się połapać w tym, jak to wszystko pracuje. Struktura katalogu w przypadku całego waszego projektu. Też rzecz niegłupia, prawda? Gdzie trzymać dane, które są tak zwanymi danymi, które otrzymujecie od grafików, gdzie będziecie trzymać dane, które są przetworzone przez wasz silnik i na przykład przetworzone, bo zawierają wasze dane. Jak będziecie na przykład trzymać komponenty, które programujecie, prawda? Gdzie będzie główny silnik, czy będziecie dzielić go na właśnie na biblioteki, gdzie będzie biblioteka zajmująca się fizyką, logiką, gdzie będzie animacja czy sztuczna inteligencja, gdzie będzie rendering, obsługa platformy. Oczywiście niektóre rzeczy wyjdą wam siłą, jeżeli na przykład napiszecie coś na Windows, zaczniecie od tego, a potem dojdziecie do wniosku, że chcecie to na przykład przeportować na Linuxa, to dojdziecie do wniosku, że warto było od razu niektóre rzeczy oddzielić, bo po prostu będą to rzeczy, które będziecie musieli napisać jeszcze raz. I wtedy warto je mieć oddzielnie napisane, trzymane w oddzielnym katalogu, ale mieć to wgląd do wszystkiego, więc to jest bardzo niegłupie. System kontroli wersji. Pozwala wam trzymać bezpieczny backup przede wszystkim, bo tak jak mówi ludowe przysłowie, stare ludowe przysłowie, że są ludzie, którzy robią backupy i ci, którzy będą robić backupy, prawda? Więc mając system kontroli wersji, przede wszystkim od razu niwelujecie sytuację, bo mi się dysk zepsuł. Nie ma, bo mi się dysk zepsuł. Oczywiście może się zepsuć dysk, na którym stoi system kontroli wersji, no ale to jest powiedzmy głupsza rzecz. Szczególnie kiedy system kontroli wersji wybierzecie sobie gdzieś tu jest w chmurze, jakkolwiek w chmurze. Poza tym w tym momencie jesteście też w stanie śledzić postęp pracy, prawda? Bo jeżeli ktoś komituje, ktoś wrzuca swoją zmianę, czy nowy asset, czy nowy level, no to opisuje swoją zmianę i w tym momencie też widzicie, co już jest wrzucone. Nawet jeżeli tego jeszcze nie widzieliście na żywo w grze, to już wiecie, że to jest na przykład repozytorium. Już możecie liczyć, że to będzie do wykorzystania w grze. Dalej. No dobra. Ustaliliśmy jeszcze nudne logistyczne rzeczy. No teraz przejdźmy do rzeczy, które są trochę ciekawsze. Pętla główna. Tam, tak wygląda mniej więcej pętla główna w każdej grze. Mniej lub bardziej. Czyli, prawda, main lub pętla główna. Działamy jak długo mamy działać, czyli w inny sposób powiedziawszy, jak długo na przykład gaśnie doszło do wniosku, że chce wyjść z gry. Albo gaśnie na przykład tam nie wywaliła niechcący i powinniśmy na przykład wyświetlić okno, które informuje o tym fakcie. Ale jak to działa? Na początku sprawdzamy każdej klatki, bo to jest mniej więcej tak, jak każda klatka naszej animacji, każda klatka naszej gry będzie generowana. Na początku sprawdzamy user input, czyli sprawdzamy, czy gracz, prawda, jest on przycisk, ruszył myszką, zadziałał na padzie. Na podstawie tego poruszamy gracza. Potem na podstawie tego, jak się gracz poruszył, ruszamy AI, prawda? Potem, jak już ruszyliśmy AI i wszystko to, co się mogło wydarzyć w grze, prawda? No bo jeżeli gracz na przykład miał interakcję, podniósł broń, no to w tym momencie to, że podniósł broń, to też zostało w jakiś sposób odnotowane. Potem, albo jak odrzucił broń na przykład, to będzie bardziej interesujące z punktu widzenia fizycznego, odrzucił broń, czy wyrzucił, albo na przykład pusty magazynek, czyli ten magazynek powinien się odbić. W tym momencie uzupełniamy tak zwaną symulację fizyczną, czyli cały nasz świat, jaki mamy logiczny, umieszczamy w tym momencie w fizyce, albo informujemy fizykę o pozycjach, rotacjach, prędkościach i kierunku, w jakim się nasze obiekty przemieszczają, ich wagą i tak dalej. To się tam ustawia w odpowiednim czasie i robimy symulację fizyczną. Jeśli symulacja fizyczna kończy, no to szczytujemy wyniki symulacji fizycznej, prawda, gdyż pozycja niektórych obiektów może być zupełnie inna, niż nam się mogło wydawać, bo na przykład doszło do kolizji. Po czym wszystkim, jak już to mamy, no to rysujemy świat. Ponieważ rysowanie, nawet jeżeli w naszej grze nie obsługujemy wielu wątków, zazwyczaj jest z pewnym opóźnieniem, czyli w momencie, kiedy my skończyliśmy rysowanie, to wcale nie znaczy, że to rysowanie już jest na ekranie, to w tym czasie po prostu odbywamy dźwięki. One się będą mniej więcej odbywać w tym samym czasie, co fizyczne rysowanie przez układ graficzny naszej klatki, naszej gry. Więc tak wygląda pętla główna. Co to jest? To już było. Czego ja idę jeszcze raz przez to? A, muszę mi się jakiś slajd niechcący, przepraszam, zawieruszyć. Dobrze. Kolejny, reprezentacja świata, prawda? Czyli musimy ustalić, w jaki sposób reprezentujemy nasz świat, czyli układy współrzędne, jakie mamy. Prawda? Niby takie trywialne, głupie, po co się w ogóle zastanawiać nad układami współrzędnych. No już nie mówię o układach współrzędnych, które jakby są układ świata, układ kamery, układ obcinania, takich, które się zna, prawda, jakby z podstawy wyświetlenia czegokolwiek na ekranie, ale układ współrzędny, który będzie obowiązywał w naszej grze. Prawda? Czyli gdzie będą osie współrzędne. Bo są silniki, które nie są tak założenia, na przykład, gdzie X idzie do góry ekranu, Y idzie do góry, X idzie w prawo, a Z idzie w głąb ekranu. Te układy współrzędne są w niektórych silnikach inne i one miały pewne swoje podstawy, a po czym zostało to na przykład historycznie. Więc układ współrzędny trzeba się zastanowić. Zakładam, że większość osób będzie właśnie robić tak, gdzie Y do góry, X w prawo, a Z w głąb ekranu. Kolejna rzecz. Ustalić jednostki. Prawda? Czy 1, 0, F, czyli jedynka we floucie to jest 1 metr, czy 1 centymetr. Chodzi też o to, żeby przekazać pewną informację grafikowi, jak będzie tworzyła sety, prawda? Żeby potem się nie okazało, że trzeba to skalować. A niektórych animacji też ciężko się skaluje. Trzeba potem zastanowić się nad podstawą klasą bytu w naszym świecie, prawda? Bo jakie pola powinny być w tej klasie? Czy pozycja, obroty, skala, prędkość, kierunek, czy macierz? No macierz to nie wiem po co, bo macierz jest tak naprawdę proszę na przykład do rysowania, ale pozostałe już może mieć jakiś sens, prawda? Czy jednak nie, czy chcecie to zrobić w jakiś inny sposób? W jaki sposób będzie trzymać geometrię, właściwości fizyczne danego obiektu, dźwięki? Czy w jaki sposób poradzicie sobie z faktem, że na przykład NPC może trzymać broń, to potem może odrzucić i jeżeli broń jest razem z NPC-em, to wygląda tak jak jeden obiekt, a potem ten obiekt żyje własnym życiem, bo na przykład został odrzucony i jakiś gardło może podnieść, prawda? W jaki sposób będziecie to wszystko programować? Czy na przykład będą to pewne komponenty, które będą podłączane do tych bytów w świecie, czyli na przykład macie byt, który jest klasa byt, która jest dziedziczona po klasie na przykład NPC i ta klasa byt ma, może zawierać sobie komponenty i na przykład tworząc NPC-a już podpinamy automatycznie do listy komponentów takie rzeczy jak geometrię i właściwości fizyczne i inwentory na przykład. Jeżeli będziemy mieli klasę B dziedziczy po samochód po pojeździe na przykład, albo po windzie, albo w jakimś innym obiekcie, to na przykład po windzie będziecie chcieli mieć też geometrię, ale już może inwentory nie, ale na przykład dźwięk. Bo na przykład jeżeli uruchomicie, no to dźwięk powinien się odegrać, jeżeli winda idzie do góry na przykład, albo jest to podnośnik. To są rzeczy nietrywialne, nad którym się trzeba zastanowić, w jaki sposób zorganizujecie jakby od strony logicznej pracę waszego silnika, żeby potem móc zacząć to implementować, bo najgorzej jest, kiedy coś zaimplementujecie, kiedy wydaje się, że to jest świetny pomysł, po czym się okazuje, że w czasie egzekucji to wypadło po prostu słabo, albo to po prostu nie zadziałało tak jak trzeba. No i potem, prawda, Virtual Void Tick, prawda, podstawowa metoda w każdym bycie, którą trzeba sobie teraz odpowiednio zaimplementować w każdej klasie dziedziczącej z bytu. Czyli robimy potem tick na każdym obiekcie, który znajduje się w świecie, a on już sobie działa jak trzeba. Dalej. W jaki sposób zapewnić komunikację pomiędzy bytami w świecie, prawda? Czy jeżeli ktoś strzelił do gracza, to w jaki sposób gracz to bierze? Czy jeżeli gracz strzelił do kogoś, to w jaki sposób w kolejnej klatce zareaguje NPC? W jaki sposób on odczyta tę informację, że na przykład został strzelony? Gdzie został strzelony? Bo to, że coś odczyta z fizyki, na przykład, że pocisk nie uderzy, to jedna rzecz, ale potem jak logika zadziała, w jaki sposób my przeczytamy to wiadomość, a co kiedy się wydarzy, że paręnaście osób, czy paręnastu graczy, czy na przykład był jeszcze wybuch do tego, czy na przykład coś innego się wydarzyło, w jaki sposób zapewnić sobie komunikację pomiędzy bytami w świecie, prawda? Czy jeżeli gracz wsiadł do pojazdu, czy wysiadł z pojazdu, w jaki sposób te rzeczy będziecie reprezentować, czy będzie na przykład kolejka, informacji, kolejka message'y przechodzących do obiektu i w swoim tiku każdy obiekt będzie przeglądał tą kolejkę rzeczy, które się do niego jakby wydarzyły i będzie obsługiwał odpowiednio. To jest wszystko, które to też musicie zaprojektować jakby na samym początku, żeby przewidzieć, w jaki sposób będziecie chcieli zapewnić sobie komunikację. Czy będzie się skupiać bardziej na object-oriented programming czy data-driven programming? Wiesz, te dwie rzeczy, no nie do końca ze sobą dobrze pracują, prawda? Bo niektóre rzeczy, jak się napisze wszystko object-oriented, to potem, jeżeli chcemy coś zrobić bardzo szybko, no to się nie da, bo wszędzie mamy klasy, metody wirtualne, wyabstrakowane wszystko właściwie pięknie, obiektowo, mucha nie siada. No ale potem nie ma tego jak optymalizować już, bo na przykład nie możemy skorzystać z faktu, że moglibyśmy przetworzyć ogromną ilość danych bardzo szybko, bo na przykład wykorzystamy, nie wiem, najnowsze rozszerzenia procesora, audio wideo. Nie mamy takiej możliwości, bo że nie mamy klasy, z której musimy coś zawołać, a to kosztuje. Co oczywiście nie znaczy, że mamy wszystko pisać w C i wszystko reprezentować w postaci struktur czy tablic struktur, prawda? Chodzi o to, żeby mieć rozeznanie. Oczywiście w przypadku, kiedy nie wiecie do końca jak zrobić, sugeruję jednak trzymać się object oriented, bo to Wam pozwoli zrozumieć. Czasem lepiej jest trzymać kod, który jest bardziej czytelny, niż taki, który jest bardziej optymalny. Właśnie dlaczego? Dlatego, że czas wykonania to jedno, ale czas potem zrozumienia tego, co się chciało uzyskać, to jest coś zupełnie innego, prawda? Więc jeżeli mamy świetnie hakersko lead napisany kod, gdzie potem nikt nie jest w stanie przeczytać, albo ludzie się zastanawiają, co autor miał na myśli? Przeciążanie 115 operatorów, żeby potem wykorzystywać te operatory, jakby tworzą zupełnie własną ortografię tego języka, którego właśnie używacie, własną składnię niemalże, spowoduje, że potem się patrzą takie kotki. Co autor miał na myśli tak naprawdę? W każdym razie, typy tempo. Jak trzymać dane? Jak już wspomniałem, data-driven, ale jak trzymać dane, to bardziej chodzi o to, jak trzymać dane, z których będziecie korzystać na co dzień w czasie waszej pracy. Szybkość ładowania versus zajętość miejsca, prawda? Niektóre platformy są ograniczone, prawda? Jeżeli na przykład wydajecie grę na platformy mobilne, no to musi być pewien ograniczony plik, który możecie przekazać do dystrybucji. Czy będą to dane platform specific, prawda? Na przykład niektóre platformy są Big Endian, niektóre są Little Endian, prawda? Trzeba te dane przygotować i najlepiej nie robić konwersji w czasie odczytywania, tylko w czasie zapisywania odpowiednio wcześniej. Szybkość ładowania też jest istotna, ponieważ jeżeli na przykład będziecie robić testy na czymś i coś będziecie odczytywać wasz level wiele, wiele razy, żeby na przykład sprawdzić ten nowszy shader, czy nawet właśnie, żeby shader przekompilować, czy będziecie generować shadery, czy jakkolwiek podejdziecie do tego zagadnienia. Chodzi o to, żeby nie marnować czasu na głupoty, czyli na ładowanie. Oczywiście zawsze można podejść do tego Woodworks i kupić mocniejszy procesor, no ale można też czasem mieć tutaj rzeczy po prostu napisać troszeczkę mądrzej, jeżeli pozwoli Wam to zaoszczędzić sporo czasu w czasie Waszej pracy. Teraz kilka słów jeszcze o tak zwanych third party code. Tutaj powinniśmy mieć przerwę za 10 minut. Wow, mało czasu. Third party code, czyli wszelkiego rodzaju biblioteki, które są ogólnie dostępne, należy używać. Oczywiście, jeżeli ktoś czuje się na siłach, musi napisać wszystko od początku. Na pewno ogromne się fajne rzeczy nauczy. Jak napisze własną fizykę, no to jeszcze można tego fajną robotę zrobić sobie. Ale jeżeli dojdzie do wniosku, że jednak chcecie napisać grę, niż bardziej pisać fizykę do gry, no to można skorzystać z Physicsa albo z Bullet. Bullet to jest biblioteka, która jest open source i zasadniczo ona nie jest przypisana na żadnej platformy. W przypadku Physicsa raczej jesteście przywiązani do tego, co wam da Nvidia. W przypadku dźwięku, kiedy podałem dwie, tych bibliotek jest znacznie więcej i można sobie grać. Można nawet nie korzystać z żadnej, można sobie samemu napisać odtwarzanie MP3. Jest bardzo interesujące zajęcie. I potem odtwarzać to na przykład przy użyciu SDL-a, po prostu wysyłając dane bezpośrednio do tej prezentacji platformy, którą ma sobie SDL i nie korzystać z żadnej biblioteki. Ale jeżeli będzie korzystać na przykład z FMOD albo z BASA, no to będziecie mieli obsłużone pozycjonowanie dźwięku. Dalej, tekstury. Możecie sobie pisać samemu obsługę tekstur, albo na przykład uprzeć się, że będziecie wczytywać tylko BMP i TAGI, albo DDS-y, ponieważ te formaty są w miarę proste. No ale możecie skorzystać też z LibJPEG-a, LibPing-a albo DevIL. DevIL to jest Open Image Library. Jest to biblioteka, która chyba nie jest rozwijana, ale zawiera bardzo dużo formatów, potrafi obsłużyć i zawiera bardzo sporo fajnych operacji, które można tworzyć, robić już na teksturach, prawda? Na przykład łączyć je razem, skalować, generować bitmapy i tak dalej. Co się przydaje. Czy będziecie wczytywać obiekty 3D sami, czyli pasując na przykład format typu, nie wiem, FBX, czy będziecie wczytywać animacje, czy będziecie wczytywać formaty plików, korzystając z kodu dostępnego na necie. Są biblioteki, które wczytują formaty i potem reprezentują je przy pomocy języka programowania, czy struktur w języku programowania, na przykład właśnie C++ albo C#, które też można wykorzystać. Są formaty, które są obsługiwane przez jakby pewne środowiska programistyczne, na przykład jak będzie korzystać z Director, tam jest gdzieś kod, który obsługuje ten format X, który można sobie importować z, na przykład z 6 Maxa. No, jest dużo różnych możliwości. Można też napisać samemu. Do wyboru, do koloru. Na czym skończyć? Tak jak wspomniałem, ten rozdział jest bardziej o sugestiach niż o konkretnie jak pisać. Tak naprawdę nigdy się nie kończy. Tak naprawdę zawsze jest to na pomysł, co można by rozwinąć, tak zawsze w momencie, kiedy dochodzicie do pewnego momentu w czasie waszego programowania, no to można by jeszcze to usprawnić, tamto usprawnić, nigdy się nie kończy. Dlatego starajcie się mieć zawsze coś działającego, prawda? Czyli nie popadać w sytuację, no to teraz robię jakiś wielki refaktor, bo mi się tylko strasznie podoba. No to do zobaczenia za rok, prawda? Less is more. Czyli być bardziej oszczędnym w swoich optymistycznych założeniach, no i testować. Jeżeli potem się nie okazało, prawda, że kompiluje się, no to już ciepiet, a tak naprawdę to po prostu nie działa. I słowo na zakończenie. Gdyż o tym wielkim zbliżamy się do zakończenia, no nawet się wyrobimy. Tak jak wspomniałem, jak widać, mamy podział na specjalizację. Prawda? Czyli musicie się zastanowić, jeżeli macie, jest was więcej niż jeden programista. Kto się czym będzie zajmował? Tutaj nawet pokolorowałem zagadnieniami jakby bardziej, czyli te zagadnienia są do siebie bardziej zbliżone. Prawda? Czyli te bardziej czerwonawe są do siebie bardziej zbliżone niż te, które zawierają niebieskie. Czyli czerwonawe jako rozgrywka sztuczna inteligencja, system animacji, one są do siebie bardzo zbliżone. Oczywiście bardzo zbliżone to też może być nie do końca poprawne, tylko zależy od projektu, którym się będzie zajmować. No ale nad projektami, w którym ja pracowałem, prawda, że tutaj zajmował się na przykład programowaniem broni, to czas do czasu mógł się zająć też tweakowaniem, ustawianiem pewnych rzeczy w inteligencji sztucznej, albo ktoś, kto znał sztuczną inteligencję, zazwyczaj dużo szybciej był w stanie napisać jakąś prostą tabelkę do gameplaya, czy na przykład programista animacji zajmował się też sztuczną inteligencją, albo odwrotnie. Te rzeczy są bardzo blisko związane. Multiplayer, no to jest coś, co jest tak trochę z boku. Jest to związane bardziej z tym designem silnika, ponieważ jest to bardzo gruby temat, no to tym tematem postanowiłem się niespecjalnie zajmować, gdyż prawda, właśnie zbliżamy się do końca, żeby mieć jeszcze przerwę i potem pytania na czas, który mamy przewidziany na naszej prezentacji. Fizyka to jest też temat zupełnie oddzielny, gdyż fizyka to jest, no, to jest gruba matma, żeby na pewno, jeżeli chce się napisać wszystko samemu. Jeżeli nie, no to przynajmniej trzeba zrozumieć, po co w tym wszystkim chodzi. Ale jest to dużo, jest to tak jak po środku właśnie. Jest to rzecz, która dotyczy bardziej rozgrywki, ale jest to rzecz technologiczna. Mamy narzędzia. Już narzędzia, są programiści, którzy piszą narzędzia. Tool programmers, mamy takich nawet u siebie, którzy piszą stricte narzędzia, ale bardzo często są to też sytuacje takie, kiedy ja na przykład piszę, mimo że nie zajmuję się narzędziami, to piszę narzędzia, gdyż te narzędzia będą służyć na przykład artystom technologii, którzy pracują bezpośrednio ze mną i po prostu wiem, że jeżeli ja napiszę narzędzie, to oni będą mogli w stanie lepiej, sprawniej, ładniej po prostu przygotować dane do naszej gry. Obsługa platform, no i audio, no to są rzeczy już technologiczne, które wspomniałem, ale one też mają cały czas blisko są narzędzi, bo czasem właśnie, w zależności od platformy, przygotujemy taki, a nie inny eksporter, w zależności od tego, jakie będziemy używać bibliotek audio, też możemy przygotować eksportery, możemy to włączyć z narzędziami, żeby łatwiej dało się ustawiać wszystko w grze, w edytorze na przykład, jeżeli będzie się do wniosku, że chcecie taki stworzyć i tak dalej. Więc jak widać, no to jest wszystko, są dość powiązane, ale mniej więcej tak to wygląda. Od góry idąc, czyli pierw jakby gameplay, potem rzeczy pomiędzy i czysta technologia na samym końcu. Warto w momencie, kiedy będziecie się zabierać do waszej gry, do szycia waszego silnika, do waszej gry, podzielić wszystko na zadania, ustawić sobie minimalistony, czyli prawda, coś, co będzie dla was albo dla waszego zespołu istotne. Jeżeli pracujecie sami, to bardziej dla was. Jeżeli pracujecie z ludźmi, prawda, to warto byłoby podsumowywać pewien okres pracy, który właśnie zakończyliście. Przede wszystkim, żeby wiedzieć, jeżeli będziecie w stanie ustalić terminy i będziecie w stanie potem dostarczyć zadania, które sobie ustaliliście na te terminie, to znaczy, że jest wielce prawdopodobne, że będziecie w stanie dostarczyć grę działającą na ten finalny termin, który będzie przed wami. Jeżeli nie będziecie w stanie dostarczyć działających zadań na milestone'a, no to wasza szansa na dostarczenie działającej gry w terminie, nawet jeżeli dwa miesiące na pewno damy radę, przysiądziemy, damy radę. Może tak, może nie. Priorytetyzujcie zadania, prawda? To jest też istotne, ponieważ niektóre zadania są bardzo istotne, bo na podstawie tego, jak wy zaimplementujecie coś, ktoś będzie mógł zaimplementować coś innego, albo ktoś będzie mógł stworzyć dane do waszej gry, to są zadania, które są bardzo istotne, to są zadania, które blokują. Zadania, które są też bardzo istotne, są zadania, bez których wasza gra nie może istnieć. Wszystkie inne zadania są mniej istotne. W momencie, kiedy zrobicie sobie właśnie zadania i będziecie w stanie przypisać do nich priorytety najwyższe, czyli te muszą być zrobione, nieważne co, bo bez nich nie ma gry, albo blokujecie czyjąś pracę bez kogo pracy też nie ma gry, to będziecie w stanie w momencie, kiedy będziecie dojść do milestone'a i będzie wiadomo, że macie na przykład 10 zadań, a z czego 2 są najwyższy priorytet, a 8 jest mniej istotnych, no to będzie wiadomo, czym się trzeba zająć. A te mniej istotne, no to czy one są tak mniej istotne, że dobrze byłoby je mieć, to wtedy przesuwać je na kolejny milestone, czy można z nich na przykład zrezygnować. Oceniajcie ryzyko. Jeżeli czegoś nie umiecie i nie wiecie, to musicie być w stanie przewidzieć, jak to wpłynie na wasz projekt. Na zasadzie, nie, że jak czegoś nie wiecie, to nie przewidzicie, ale jeżeli na przykład czegoś nie wiecie i musicie się nauczyć, to możecie założyć, że czas poświęcony na naukę może być trochę długi. Czyli jeżeli na przykład w tym momencie siadacie do programowania na przykład na iPhone'a i jednak chcecie wszystko zrobić od razu na iPhone'a, a żeby pokazać dziewczynie, czy chłopakowi, czy jeżeli koledze, koleżance z klasy, czy po prostu rodzinie pokazać, jakkolwiek po prostu pokazać coś działające, ale nie macie zielonego pojęcia programowania na iPhone'a, no to jest to pewne ryzyko, prawda? Czyli warto byłoby coś przeczytać na ten temat, żeby móc potem przewidzieć, ile czasu sama platforma wam zajmie, zanim zaczniecie tak naprawdę w ogóle cokolwiek być w stanie pokazać. Szczególnie kiedy pracujecie z innymi ludźmi, którzy też będą chcieli zobaczyć w waszej grze jako całego zespołu, jak najszybciej swoje rzeczy, które zrobili. Warto też mieć osobę, która będzie jakby waszym szefem. Oczywiście, każdy jest swoim szefem, szczególnie kiedy każdy programista czuje, że jest debeszczak najlepszy i tak dalej. Ale dobrze jest mieć kogoś, kto będzie tym wszystkim zarządzał. I nie musi być to osoba, która jest najlepsza, ale osoba, która jest najlepsza od strony jakby technologii, zagadnień związanych ze swoim tematem, czyli nie musi być to najlepszy artysta albo nasz programista, to musi być osoba, która najlepiej potrafi się komunikować w zespole, która potrafi gasić pożary, a nie wzniecać pożary, która potrafi łagodzić konflikty, a nie eskalować konflikty. Taka osoba jest bardzo ważna, to też powinna być osoba, która jeżeli będziecie na przykład uczestniczyć w jakimś konkursie, albo jeżeli będziecie właśnie już kiedyś rozmawiać z potencjalnym waszym wydawcą, osoba, która będzie w stanie was reprezentować i powiedzieć: spoko, to jest jeszcze nieskończone, ale wierzymy, taki mamy plan, że zamkniemy to na dany termin, musi nam dać jeszcze parę dni, ale gwarantuję, że będzie zrobiona. Osoba, która będzie pewna siebie w jakiś sposób. I to właściwie byłoby tyle słowem na zakończenie. Teraz mamy literaturę. Na pierwszym miejscu umieściłem książkę do C++. No, nietrywialne, ponieważ po mojej prezentacji pierwszej, którą miałem okazję na początku listopada, mieć w Warszawie, dostałem pytania na zasadzie, jaka najlepsza jest książka do C++. To jest książka, z której ja korzystam. Czyli jak pojawia się nowa wersja, mimo że mogę to przyznać na lecie, to ponieważ jestem leniwy i lubię czytać książki, to kupuję sobie książkę. To jest zazwyczaj kolejna edycja tego pana. Więc dlatego, że jak czytałem, pamiętam za młodu, niektóre książki do niej w ogóle nie chodziły. One były tak napisane, że mi się nie chciało ich czytać. Natomiast jak tego pana dorwałem książkę, jakąś starszą edycję, to po prostu przeczytałem ją. Fajna książka. Świetnie się uczytało. Na kolejny link, AI Game Dev, to jest tak naprawdę strona, która was zainteresuje odnośnie rzeczy związanych z AI-em i animacją. To jest kopania wiedzy, multum prezentacji, multum zagadnień, wszystko dotyczące AI animacji. Dwie serie książkowe, które zostały mi polecone właśnie przez programistę, który obecnie jest, który pracował ze mną nad Bulletstormem, teraz jest szefem AI-a w Epic Games, właśnie polecił mi te dwie książki, że to są dobre książki. No, doskonałe są dobre. Kolejne dwie pozycje to jest rendering właściwie bardziej, gdyż tak jak wspomniałem, niektórych po prostu nie mam ani dobrych pozycji, ani niczego, którym z czystym sercem mógł polecić, bo tak jak w przypadku książek AI Wisdom i Game AI, ja już nie czytałem i na razie nie planuję zajmować się sztuczną inteligencją do gier, więc podejrzewam, że ich też nie przeczytam, ale ponieważ pracowałem z osobą, która mnie poleciła i wiem, że to jest wybitny fachowiec w swojej dziedzinie, dlatego mogę wam je z czystym sercem polecić. Te pozycje, które tutaj wymieniłem, jak język CG, to jest książka, która jest dość stara, ale ona bardzo ładnie wprowadza w programowanie shaderów. Czyli jeżeli ktoś chce się tym zainteresować, ktoś nie zna, to jest CG. CG to jest język NVIDIA, ale on jest praktycznie w 98% czy 97% taki sam jak HLSL, HLSL z, używany w DirectX. Więc tu jest link, ta książka jest dostępna na necie, właśnie na stronie NVIDIA. I warto od niej zacząć, jeżeli ktoś tych tematów nie zna, a chciałby. Kolejne książki, GPU Games, to jest starsza seria. To była seria NVIDIA i ona chyba też już jest na pewno pierwsze dwie części, a może nawet trzy, chyba wszystkie trzy, tylko trzy były. Jest dostępna na stronie NVIDIA, wszystkie rozdziały można sobie przeczytać. To są bardziej jak nie pisać niektóre efekty. Tam są też bardziej w ShaderX są zagadnienia dotyczące designu silników jako takiego, czyli jak na przykład rozwiązać system tłumu w silniku na przykład, czyli jak to szybko wyrenderować i tak dalej. GPU Pro to jest seria, która się pojawia cały czas do teraz. No i tam już są zaawansowane rzeczy. Pierwsza edycja była taka, ona jest dość stara, parę lat temu było, edycja, pierwsza książka z tej serii jest dość stara,
Ale też warto, jeżeli macie do niej dostęp, to po prostu przejrzeć. To oczywiście to jest do programistów technologii, głównie tych, którzy będą się zajmować w jakiś sposób renderingiem. Podejrzewam, że od najprostszych rzeczy, typu wyświetlić sprite albo wyświetlić nawet jakieś bardzo proste oświetlenie, to, co jest w języku CG, w tym tutorialu, który jest tutaj link podany, w zupełności Wam wystarczy. Dalej to już są tematy bardziej zaawansowane, szczególnie kiedy ktoś widzi swoją przyszłość związaną z renderingiem. Dobrze. I teraz robimy chwilę przerwy i po przerwie wracamy do pytań. Znaczy wracamy. Zabieramy się za pytania, wracamy do prezentacji, zabieramy się za pytania. Więc w tym momencie jest 12.44 u mnie, czyli 13.44 u Was. Ponieważ mamy mało czasu, to ja proponuję za 5-6 minut wrócić do prezentacji, czyli szybki papierosek, siusiu, napicie się wody i wracamy za 5-6 minut do pytań. Tak więc dziękuję w tym momencie Wam za uwagę i do usłyszenia za 5 minut. Więc witam wszystkich po przerwie. Pytania. A przede wszystkim to jestem ja, bo teraz widać, mam nadzieję, chłopaki pokazują mnie, a nie moją prezentację, więc to jestem ja, hello. Więc jak na razie pytań jest całe jedno, tyle że złożone. Czy opłaca się pisać swój własny silnik graficzny? W jakich przypadkach jest to opłacalne? Jeżeli lepiej wykorzystać gotowy silnik, to wybrać darmowe opcje czy płatne? Jak można wykorzystać na przykład Unreal przy komercyjnym zastosowaniu, ale nie jak chce się za niego płacić? Znaczy, to może zacznę w takim razie od ostatniego pytania. Jeżeli wykorzystujemy coś, co jest czyjeś, to musimy postępować zgodnie z licencją, jaka została nadana. Jeżeli nie wiem, jak w tym momencie wygląda kwestia licencji na Unreala, pamiętam, że jak się pojawił, to chyba trzeba było za niego płacić $19 miesięcznie, prawda? Natomiast nie pamiętam, czy $19 miesięcznie za fakt wykorzystania i potem chyba jakiś procent od obrotu to było. Profit, not income. Albo income, not profit. Nieważne. To jest coś, co musicie po prostu sprawdzić. Natomiast jeżeli autor każe sobie płacić, to trzeba płacić. To znaczy, jeżeli chcecie wziąć coś i się powiedzmy na tym nauczyć, powiedzmy szara strefa, prawda? Z mojej perspektywy trzeba za to zapłacić. Jeżeli ktoś za to nie zapłaci, wasza kwestia. Natomiast jeżeli wydacie coś, co będzie na nie waszym kodzie i nie na kodzie nieobjętym licencją, to jest to tylko kwestia czasu, kiedy ktoś po prostu się do tego przyczepi. Teraz, od początku. Czy opłaca się pisać swój własny silnik graficzny? To jest tak naprawdę kwestia, w jaki sposób ocenimy, czy się opłaca. Jeżeli oceniamy to z perspektywy wydawcy gier, który ma do wyboru albo wyłożyć kasę, albo mniej kasy i kupić silnik gotowy, albo wyłożyć więcej kasy i zatrudnić ludzi, którzy mu to zrobią, prawdopodobnie zrobi to pierwsze, czyli kupi gotowy silnik i będzie chciał go wykorzystywać. Natomiast jeżeli wy stoicie przed wyborem, gdzie jesteście na studiach i chcecie zrobić grę, no to teraz tak, jeżeli nie macie nikogo, kto się chce zajmować renderingiem i rzeczami graficznymi, macie odpowiedź. Bierzecie silnik, który jest darmowy i robicie na nim grę. Koniec, kropka. Jeżeli, oczywiście, jeżeli potem nie ma żadnych tam gwiazdek i małym druczkiem, że trzeba za niego zapłacić w jakikolwiek sposób, bo jeżeli trzeba zapłacić, to trzeba zapłacić. To tutaj nie ma po prostu, nie ma przekość. Natomiast jeżeli chodzi o własny silnik graficzny, no to jeżeli ktoś chce go pisać, no to zdecydowanie bardziej się opłaca samemu napisać, bo to jest nauka. To jest nauka. Oczywiście, jeżeli ktoś napisze ten silnik, bo tak wyszło, bo nie mam nic innego do roboty, no to znaczy, że on nie do końca chce robić tak naprawdę tymi rzeczami się zajmować. Jeżeli ja bym był zatrudniany na stanowisku, na którym w tym momencie siedzę, bez uprzedniego doświadczenia w pisaniu silników, to prawdopodobnie po prostu tej roboty nie dostał. Koniec, kropka. Bo nawet jeżeli wykorzystuje się silnik typu Unreal i pracuje się w nim na co dzień, czyli powiedzmy bazuje się na kodzie, który już ktoś napisał, nie oszukujmy się, ten silnik jest cały czas w trakcie produkcji. Tam wiele rzeczy nie działa, tam cały czas trzeba coś poprawiać, tam trzeba cały czas coś dodawać, bo duży wydawca, jak Microsoft, nie pozwoli sobie na to, żeby wziąć silnik i po prostu wydać grę od tak. Ta gra musi być unikalna. Ta gra musi po prostu powodować, że nawet od kwestii oceny graficznej ona będzie inna niż wszystkie inne gry i ludzie będą chcieli ją kupić. Oni będą chcieli w nią zagrać. Więc efekt jest tego taki, że po prostu no, bez doświadczenia, bez wiedzy, którą zdobyłem wcześniej, no w tym momencie no, prawdopodobnie to nie było. Co tam jeszcze zostało? Wybrać darmowe opcje czy płatne? Tak jak wspomniałem, jeżeli macie darmowy, fajny silnik, który możecie wykorzystać i który lubicie, albo który już sprawdziliście, że wystarczy do waszych zastosowań, pewnie. Natomiast jeżeli darmowemu czegoś brakuje, a coś jest płatne, no to w tym momencie po prostu to jest wasz budżet, który musicie wnieść, żeby zrobić grę, prawda? Jeżeli wnosicie budżet, jeżeli znaczy wpłacacie pewną kasę, która będzie waszym budżetem, to znaczy, że chcecie potem mieć zyski, czyli musicie zrobić grę, która wam przyniesie pieniądze, no chyba, że robicie to w ramach właśnie doświadczenia, czyli ten wasz budżet nie będzie duży. Natomiast w przypadku silnika darmowego, no to jak wasza gra się nie sprzeda, no to przynajmniej nic nie straciliście, prawda? Natomiast zdecydowanie w przypadku, kiedy bierzecie czyjeś rozwiązanie, to wasza nauka no, będzie zdecydowanie mniejsza przez to. Oczywiście wszystko zależy, co jest priorytetem. Czy nauka, w tym momencie widać mnie. Czy nauka, czy po prostu jak najszybsze zrobienie gry i wydanie jej. Mamy jeszcze jakieś pytania? Hej ho! Ponieważ dostaję informację tutaj z Warszawy, że nie ma więcej pytań, zatem chciałem was wszystkich, wam wszystkim gorąco podziękować za uczestniczenie w prezentacji. Mam nadzieję, że podobała się, a przynajmniej jeżeli te kwestie, które poruszyłem, dadzą wam pewną motywację, żeby szukać samemu odpowiedzi na zagadnienia, na te pytania, które musicie sobie sami odpowiedzieć w momencie, kiedy tworzycie wasz własny projekt oraz tak naprawdę no, bardziej was zachęciło do tego, żeby jednak tym game devem się pobawić. No bo tak jak wspomniałem, temat jest dość gruby, czasu jest dość mało, więc bardziej liczyłem na to, że te hasła, które wam podam, spowodują, że sami teraz będziecie w stanie szukać.